Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w drugiej części Rozmów Niedokończonych, a temat bezpieczniej. Latem zbliża się okres urlopowy, wakacyjny, okres, kiedy przemieszczamy się z domu w różne części na wypoczynek, w odwiedziny. Jesteśmy bardziej mobilni i dlatego dzisiaj w naszym studio są pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Serdecznie.
I pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
A także ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK w Toruniu, Sonia Baraniak.
Szczęść Boże.
I Arkadiusz Szefler.
Szczęść Boże.
Mówiliśmy już troszeczkę, choć pewnie zawsze będziemy mieli niedosyt tego mówienia w części telewizyjno-radiowej na temat różnych spraw. Postaramy się je tutaj bardzo krótko, ale także przypomnieć. Natomiast wakacje to jest też czas, kiedy posyłamy na różnego rodzaju kolonie, w wypoczynek, w odwiedziny dzieci. O czym powinni pamiętać rodzice, kiedy ich dziecko udaje się z jakąś grupą albo na jakąś zorganizowaną wycieczkę, kolonię, coś takiego?
Dzieci to, kiedy wyjeżdżają, każdy czas, kiedy dziecko jest bez rodziców, to jest taka nauka samodzielności. Oprócz tego, że warto już nauczyć dziecko pakować walizki, żeby wiedziało, gdzie ma pewne przedmioty, to warto rozmawiać z nim już podczas pakowania i wcześniejszych jakby wieczorów, że zdarzają się różne sytuacje, kiedy dziecko jest samo i musi o pewnych rzeczach zdecydować samo i musi podejmować decyzje takie, które będą też bezpieczne dla niego. Często przed wyjazdem powinniśmy wyposażyć nasze dziecko przede wszystkim w numery telefonów. Ja zawsze je mówię, to jest tak zwane bezpieczne numery, tak? Czyli mama, tata, babcia, dziadek, ale jeśli jedzie na przykład na kolonie, to również numer do wychowawców, do pań, które są opiekunami. Ułatwia to przede wszystkim kontakt w sytuacji, kiedy dziecko gdzieś, powiedzmy, na wycieczce się zagubi, stanie dłużej przy jakimś, powiedzmy, stoisku, straganie, czy przy jakimś, dajmy na to, obiekcie, który właśnie zwiedzaliśmy. Oczywiście rodzice powinni się wyposażyć też w wszelkiego rodzaju numery telefonów właśnie do wychowawców, żeby mieć z nimi kontakt lub żeby oni mieli kontakt do rodziców w sytuacji, gdyby była potrzebna interwencja. Ale też starajmy się, żeby właśnie dzieci wyposażone były w kontakt po prostu. Lub rozmawiajmy, bo zdarzyć się może sytuacja, że spadnie telefon, rozbije się. No w sytuacji stresu różne zdarzają się sytuacje. Co dziecko powinno zrobić, tak? Czy na przykład zaczepione przez kogoś zupełnie obcego lub kiedy widzi, że sytuacja staje się dość niebezpieczną, co powinno zrobić? My staramy się zawsze uczyć dzieci, bo policjanci też bardzo często chodzą na zajęcia do szkół, do przedszkoli, żeby zwracały się do konkretnych osób. Jeżeli ktokolwiek przechodzi w pobliżu, to żeby wołały tam: proszę pana, proszę pani, proszę mi pomóc. Żeby do konkretnej osoby się zwracały, nie na zasadzie wołamy ratunku, tylko żeby w ten sposób się zwracały. Lub jeżeli czuje się kompletnie zagubione, nie ma przy sobie, dajmy na to, telefonu, nie wiem, skończyła się bateria i jest jakaś sytuacja niebezpieczna lub sytuacja właśnie, kiedy pozostaje samo, podejść do, nie wiem, pierwszego kiosku, sklepu, wejść i powiedzieć: proszę pani, czy do sprzedawcy się zwrócić, proszę mi pomóc, bo zdarzyła się taka i taka historia, żeby dziecko nie bało się podchodzić do dorosłych, no i oczywiście, żeby nie bało się podchodzić do policjantów, strażników miejskich, czyli osób w mundurach, bo często my mamy takie przykłady, kiedy na przykład idzie babcia z dzieckiem lub mama i mówi: o, bo teraz to cię zabierze, jak będziesz niegrzeczny, pan policjant. No to wszyscy znamy te scenki. Natomiast ja zawsze odradzam, że nie straszymy dzieci, tak, policjantem czy policjantką, bo tak naprawdę my jesteśmy od tego, żeby pomóc. I pomóc w sytuacji, kiedy komuś coś się dzieje. I uczmy właśnie takich zachowań naszych dzieci, że to my, policjanci, po prostu jesteśmy po to, żeby pomagać.
Bardzo proszę.
A to jeszcze pozwolę sobie dodać, że przed taką wyjazdem, przed wyjazdem na wycieczkę, jak dzieci takim zbiorowym transportem, czyli autobusem się przemieszczają, żeby tutaj i rodzice mieli pewność, że będzie wszystko w porządku, zawsze zalecamy zgłoszenie kontroli stanu technicznego autokaru. Wiadomo, że w większości przypadków są to pojazdy, które są sprawne, bo autokar musi co pół roku badanie techniczne przechodzić, więc ta kontrola jest dosyć wzmożona w tym zakresie, aczkolwiek może się zdarzyć przewoźnik, który nie będzie pilnował swoich obowiązków, no i ten autokar nie będzie we właściwym stanie technicznym, wówczas taka kontrola, czy to patrolu policji, czy chociażby inspektorów transportu drogowego jest skazana. I skazana przede wszystkim dlatego, żeby sprawdzić chociażby trzeźwość kierowcy. Zdarzały się też przypadki, że były osoby pod wpływem alkoholu, czy wczorajsze, no i decydowały się wieść taką wycieczkę. W porę się udawało zawsze zapobiec, także jesteśmy otwarci na takie potrzeby, przyjmujemy zgłoszenia i na przykład w Toruniu mamy tutaj takie specjalne miejsce, nasze czasie lubickiej, żeby umożliwić kontrolę jak największej ilości pojazdów. Prosimy, żeby zawsze tamten autokar przed wycieczką podstawić. Wykonujemy protokół, który potwierdza sprawdzenie stanu technicznego i wówczas mamy pewność, że ten pojazd i ten kierowca będą na tyle zdolni, żeby dowieźć dziecko nasze bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.
Znaczy kierowcy powinni się denerwować, jeśli rodzice, ktoś, jakiś opiekun, wychowawca podczas takiej wycieczki zadzwoni i informuje, że jest coś takiego, prosimy o sprawdzenie stanu technicznego. Czy to leży też w interesie kierowcy, żeby ten stan techniczny był dobry, czy tutaj jest jakieś napięcie wtedy?
Myślę, że to jest już na tyle powszechna praktyka, że nawet sami niekiedy przewoźnicy proszą o sprawdzenie takiego pojazdu przed wycieczką, więc nie słyszałem, żeby były jakieś przypadki, żeby ktoś nie chciał przystąpić do takiej kontroli. Wiadomo, że jeżeli taki opór wystąpi, myślę, że z takim przewoźnikiem nie należałoby tutaj dalszej współpracy wiązać, no bo coś jest nie tak, a jak nie ma nic do ukrycia, to przyjedzie autobus, przejdzie kontrolę i będzie wszystko jak trzeba.
Też będzie to świadczyć o pewnego rodzaju renomie firmy, która dba o bezpieczeństwo osób przewożonych.
A proszę powiedzieć, bo mówimy tutaj, jak dzieci powinny się zachować, ale nieraz była taka słynna, może jest dalej, to jest też pytanie do państwa z policji, ta metoda na wnuczka, czy ona dalej funkcjonuje, na czym ona polega, czy ona się w jakiś sposób, powiedzmy, przeorientowała, no bo pomysłowość tutaj nie zna granic.
W ogóle pomysłowość oszustów, mówmy szczerze, nie zna granic. My, mimo tego, że tutaj i w telewizji Trwam, i w Radio Maryja, staramy się docierać przez wszelkie media do szerokiego spektrum osób, które mogłyby w jakiś sposób też pomóc nam i opowiadać wszystkim swoim bliskim o takiej właśnie metodzie. Rozmawiamy w klubach seniora, rozmawiamy nie tylko z osobami starszymi, ale i młodszymi, prosząc, aby ostrzegały, aby tłumaczyły, na czym ona polega. Mimo wszystko nadal odbieramy sygnały, że ta metoda jest skuteczną. O ile bardzo dużą skutecznością jakby te nasze działania się jakby odzwierciedlają, polegające między innymi na tym, że wiele osób dzwoni i mówi, że ktoś do nich dzwonił, że oczywiście nie wydały pieniędzy, że coś tam im się przypomniało i właśnie pomyślały, że być może są nabierane przez tych oszustów, to niestety mimo wszystko jeszcze zdarzają się przypadki, że osoby dają się oszukać. W tej chwili oszuści próbują działać w ten sposób, że powołują się na zawody tego jakby społecznego zaufania, tłumacząc, że są prokuratorami, że są sędziami, że są policjantami. W ostatnim czasie nawet dochodzi do tego, że sprawcy posuwają się do takiej jakby wysublimowanej metody, tłumacząc, że właśnie osoba jest oszukiwana, ale weźmie teraz udział w akcji policyjnej, że przyjdzie policjant nawet z centralnego biura śledczego poda telefon i tylko z tego telefonu będzie można się kontaktować. Łącznie z tym jeszcze dodam, że bardzo często te osoby dzwonią na telefon stacjonarny, nie odkładając słuchawki, tłumaczą, proszę nie odkładać słuchawki i teraz wybrać na przykład numer 112 lub 997 i za chwilę w rozmowę włącza się kolejna osoba. Oczywiście, kiedy nie odłożymy słuchawki i wybijemy numer na klawiaturze, nadal jesteśmy połączeni z tą samą osobą. I do telefonu z drugiej strony podchodzi kolejny oszust i mówi, tak, tak, tutaj bierze pan udział w akcji policyjnej, czyli stara się potwierdzić słowa pierwszego oszusta i przez to próbują cały czas jakby wciągać w tajemnicę tak zwaną tą osobę, oczywiście prosząc, żeby nikogo nie informowały, że ich pieniądze są bezpieczne na koncie, że będą przejmowane i cała legenda do tego. Biorą udział w tym kobiety też, dzwoniąc i mówiąc, że ktoś właśnie z rodziny uległ wypadkowi. Oczywiście zawsze, kiedy ktoś nie rozpoznaje głosu, tłumaczą, a to chorobą, a to chrypą, a to jakąś przeszłością w ostatnim czasie jakby przebytą chorobą właśnie dróg oddechowych i cały czas tłumaczą, że coś się stało, że jest tajemnica, że proszę nie sprawdzać, nie dzwonić gdzieś tam, że babciu, dziadku, mamo, tato, wszystko będzie w porządku, tylko nikomu nie mów, wielka tajemnica, bo tutaj prokurator powiedział, że jak zapłacę te pieniądze, to na pewno już nic nie będzie, bo albo ktoś jest poszkodowany ciężko w wypadku i na operację są te potrzebne pieniądze. Tych legend jest coraz więcej, ale tak jak mówię, w tej chwili oszuści bardzo próbują nakierowywać się na jakby te zawody społecznego zaufania, czyli prokurator, policja. Chcę powiedzieć wyraźnie i podkreślić, policja nie działa w ten sposób. Policjanci nie działają przez telefon i nie mówią, że pan teraz bierze udział w akcji. To jest oszustwo po prostu.
I policja nie korzysta ze środków, z pieniędzy, policjant nie chce pożyczyć pieniędzy.
Nigdy nie działamy w ten sposób i na pewno policja nie kazałaby doprowadzić do takiej sytuacji, że proszę wypłacić te pieniądze złodziejowi, bo my go namierzamy i zaraz go złapiemy. To jest oszustwo, to jest kłamstwo. Proszę nigdy nie wierzyć w taką sytuację. Nigdy policja tak nie działa i nigdy policja nie będzie załatwiała z człowiekiem sprawy przez telefon. Jedyną sytuacją, kiedy policjant może zadzwonić i poprosić, to tylko to, żeby osoba zgłosiła się na przykład na przesłuchanie.
Czy są jeszcze jakieś inne takie sprawy związane z oszustwami, o których warto przestrzec?
Tych metod oszustów jest mnóstwo. Pod każdą legendą i pod każdym pretekstem. Łącznie z tym, że będziemy wkrótce wymieniać okna i proszę teraz wpłacić zaliczkę, jeśli pani się na to decyduje. Pod pozorem, nie wiem, szklanki przysłowiowej wody. Te metody, one z jednej strony ewaluują, ale bywają sytuacje, że długo nie jest metoda używana, a za chwilę pojawia się znów ta sama, właśnie na zasadzie, przepraszam, źle się poczułam, czy może mi pani szklankę wody podać. Ktoś oczywiście z dobrego serca biegnie do kuchni, a już ma okradaną, powiedzmy, sypialnię właśnie z jakichś tam pieniędzy lub biżuterii. Są metody tak zwanych domokrążców, którzy próbują coś sprzedać nam, garnki, których tak naprawdę najczęściej nie potrzebujemy, pościele, koce, najróżniejsze rzeczy. Tak naprawdę, jeżeli w ogóle otwieramy komukolwiek drzwi, to bądźmy asertywni i mówmy, dla zasady mówmy, nie, niczego nie kupuję, nie dziękuję, nie biorę, dlatego że niejednokrotnie kupujemy rzeczy, które, czy podpisujemy umowy, które potem okazuje się, że są dla nas bardzo niekorzystne, że siedziba firmy, która jest podawana, praktycznie nie istnieje lub jest, ale nikogo tam nie ma i nikogo nie jesteśmy w stanie zastać, żeby chociażby spróbować tą umowę rozwiązać, a na przykład przychodzi nam płacić 4000, gdzie najpierw tłumaczono nam, że 400 zł. Ja zawsze staram się wytłumaczyć osobom, bo niejednokrotnie rozkładane są te rzeczy na cudowne raty. proszę wtedy, żeby pytać, ile ten przedmiot ma gwarancji, ile on ostatecznie będzie kosztował. Proszę się poradzić kogoś z domowników, z rodziny, dzieci swoich, czy tak naprawdę będzie to korzystne, czy nie. Niejednokrotnie przez telefon niektóre osoby próbują zawierać z nami umowy. Bardzo odradzam tego typu metody. Też są stosowane, nawet zawarcie umowy, powiedzmy, w ten sposób powoduje, że później bardzo długo dochodzimy swoich roszczeń i staramy się jakby rozwiązać z tej umowy. Przesyłane mamy rzeczy, które są absolutnie nam niepotrzebne. Ja niejednokrotnie otrzymując taki telefon, proszę, żeby mi na przykład ktoś przysłał na maila informacje, żebym ja mogła sobie doczytać, przeczytać. Oczywiście ten mail nigdy nie przychodzi. Więc naprawdę odradzam podejmowanie szybkich, natychmiastowych decyzji i korzystanie z promocji tylko dzisiaj, tylko dla pani i tu i teraz. Naprawdę odradzam, bo mogą to być równie dobrze firmy, które działają w ten sposób i niekoniecznie chcą nam sprzedać, i zawsze mówię, nic nie jest za darmo, ale chcą nam sprzedać produkty, które są nam absolutnie niepotrzebne i często niekorzystnie zawierane.
Czyli uważajmy, jak jest taka zasada. Szczególna okazja, szczególna ostrożność.
Szczególna okazja, szczególna ostrożność i daleko posunięty rozsądek. Tak bym to nazwała. Dajmy sobie zawsze czas. Nigdy nie podejmujmy decyzji pochopnie. I tak samo z oszustami. Im więcej pytań zadamy, tym szybciej nas coś zaniepokoi. Jeśli na przykład ktoś próbuje udawać członka naszej rodziny, to przypomnijmy sobie sytuację z ostatniego czasu i zapytajmy oszusta o nią. Być może to zdradzi go, że nie zna sytuacji i nie jest tą osobą, za którą się podaje.
Czyli weryfikować.
I dzwońmy na policję.
Numer...
112 997.
Jeszcze dawniej były w tramwajach, w autobusach miejskich takie różnego rodzaju naklejki "Uważaj na kieszonkowców". Czy one są również dzisiaj i generalnie o tych kradzieżach kieszonkowych, na przykład w centrach handlowych, przy różnych promocjach, gdzie jest jakiś ścisk, tłum, ale także na pielgrzymkach, na które też nasi słuchacze będą udawać się. Jak tutaj sobie radzić?
Czas podróży to też czas takiej migracji złodziei. Oni często właśnie podążają za wycieczkami, za pielgrzymkami, za osobami, których jest więcej. Kręcą się wokół, upatrują sobie jedną osobę, która jest może mniej rozsądna, bardziej roztargniona. Widać, że niekoniecznie pilnuje czy torebki, czy saszetki, że tak nie przywiązuje do pewnych rzeczy uwagi. Często dotykają nas wcześniej, sprawdzają naszą wrażliwość na dotyk, czy w ogóle się reagujemy i czy się odwrócimy. I często też jakby podążają za swoją, przyjmijmy, ofiarą w ślad za nią, żeby po prostu ją okraść. Niejednokrotnie dochodzi do takich kradzieży, tak jak ojciec wspomniał, na wycieczkach, na pielgrzymkach, w środkach komunikacji miejskiej, w centrach handlowych, na targowiskach, w autobusach, tramwajach, pociągach. Praktycznie możemy się wszędzie liczyć z tym, że ktoś może nas okraść. Dlatego zawsze starajmy się zabezpieczyć, zanim wyjedziemy, żeby się zabezpieczyć, żeby pieniądze na przykład schować w różne miejsca, żeby to nie była jedna duża kwota, którą trzymamy przy sobie i za chwilę na przykład tracimy całość i nie mamy za co wrócić. Często, jeżeli jest tylko możliwość, starajmy się, jeżeli mamy odzież wierzchnią, zasuwać wszystkie suwaki. Ja zawsze mówię, na przykład wewnętrzna kieszeń zasuwana, to jest sekunda, kiedy ja zabezpieczę swoje pieniądze, swoje dokumenty, sekunda, żeby to zasunąć, a żeby wyrobić dokumenty, udać się do wszystkich urzędów, zgłosić taką kradzież, zajmuje nam to niestety godziny czasu.
Więc mamy tutaj te takie, nazwijmy to, kradzieże detaliczne, kiedy taka ofiara jest upatrywana gdzieś, tak? Stwarza się pewien jakiś sztuczny tłok, jakąś taką sytuację.
Tak, najczęściej sprawcy, w ogóle złodzieje kieszonkowi, traktują to jako zawód i działają w grupach po prostu. Często właśnie powodują tak zwany sztuczny tłok, żeby jedna z osób mogła okraść, kolejna przejmuje właśnie na przykład portfel i tak naprawdę za chwilę nie wiemy, kto był najbliżej nas i kto ukradł nam fizycznie dany przedmiot.
A wyjeżdżamy na wakacje, udajemy się do rodziny, nie ma nas przez dzień, dwa, dłużej, nie ma nas przez noc. Mieszkanie tak naprawdę jest puste. Jak sobie radzić z tym, żeby no, na przykład taki uważny obserwator, złodziej, nie zobaczył, że tam, no, tam po prostu nikogo nie ma, nikt nie ma pieczy nad tym mieszkaniem. Jakie tutaj porady by Państwo dali?
Ponieważ złodzieje starają się być sprytni i przebiegli, my też musimy wykazać się pewnego rodzaju sprytem. Jeżeli wyjeżdżamy na krótko, myślę, że możemy zostawić jakąś małą żaróweczkę energooszczędną, zapaloną w jakimś pomieszczeniu lub włączone radio. Będzie nas to z pewnością mniej kosztować niż to, gdyby doszło rzeczywiście do włamania. Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, jeżeli mamy zaufanie do kogoś z naszych bliskich sąsiadów, pozwólmy, żeby przyszli podlać kwiaty, poprośmy, żeby to było wieczorem, żeby zapalili światło, żeby widać było, że ktoś w tym mieszkaniu po prostu jest, że ono nie jest pozostawione bez opieki, nadzoru. Jeżeli jednak nie mamy tak osoby zaufanej, czy nie ufamy po prostu lub takiej bliskiej, postarajmy się poprosić sąsiadów, żeby spojrzeli chociaż, żeby jeśli jakikolwiek odgłos z naszego mieszkania lub przy drzwiach naszego mieszkania usłyszą, żeby jednak wyglądali, czy przez wizjer, czy żeby podeszli i zobaczyli, czy nic się nie dzieje. Naprawdę warto utrzymywać bardzo dobre kontakty z sąsiadami, bo tak naprawdę oni są pierwszymi osobami często, które dzwonią na policję i mówią, coś się chyba dzieje u sąsiadów, tak? Albo coś się tam niepokojącego, ktoś się kręci. Jeżeli jesteśmy też mieszkańcami pewnej społeczności, osiedla, bloku, przeważnie znamy się chociażby z twarzy, nie wszyscy jesteśmy w stanie sobie, czy tam nie wszyscy mówimy sobie dzień dobry, ale przynajmniej twarzą się znamy. Jeżeli widzimy kogoś, kto się kręci bez celu, nie wiemy, kim jest, co robi i tak dalej, to zawsze możemy zapytać, tak, przepraszam, czy może w czymś pomóc. Złodziej wtedy nie czuje się, jeżeli nawet potencjalny złodziej, nie czuje się wtedy bezpiecznie, bo już ktoś mu spojrzał w twarz, usłyszał ktoś jego głos, być może zapamiętał jakieś jego cechy i często może to uchronić przed właśnie naszych sąsiadów lub nas samych przed jakąś kradzieżą, włamaniem do mieszkania, do piwnicy. Przed wyjazdem też warto skontaktować się na przykład, czy skonsultować się z kimś z firmy, z tak zwanego pogotowia powłamaniowego. Często te osoby doradzają, jak zabezpieczyć na przykład dodatkowo balkon przed włamaniem. To będzie dotyczyło w głównej mierze właścicieli domów lub na przykład mieszkań na parterze. Wiem, że firmy antywłamaniowe proponują dodatkowe zamki zabezpieczające, tak zwane rozety antywłamaniowe. Takie rzeczy, które albo złodziej się nie domyśli, albo będzie miał dużo utrudniony jakby dostęp do tego, żeby wyważyć te drzwi lub dostać się do wnętrza po prostu naszego domu.
Czyli nie róbmy tak, że nigdzie nie pojedziemy, najlepiej, najbezpieczniej.
Nie powodujmy u siebie tam wszelkiego rodzaju takiego
psychozy.
To, że tak jest, to, że my rozmawiamy dzisiaj o tym, to tylko jakby staramy się doradzić.
Nie po to, żeby straszyć.
Oczywiście, podpowiedzieć pewne rzeczy, ale nie po to, żebyśmy siedzieli w domu i uważali, że jak wyjedziemy wyjdziemy, tylko czy wyjdziemy z domu, to po prostu ktoś nas okradnie. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby uczynić wszystko, żeby samemu mieć świadomość, że tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, żeby ktoś nas nie okradł. Jeżeli jednak wyjeżdżamy, wydaje nam się, że zrobiliśmy wszystko, to jeszcze sprawdźmy, czy ważne dla nas dokumenty, biżuterię, czy na przykład pieniądze, jeżeli trzymamy tą gotówkę w domu, są schowane w miejsca, które złodziej się nie domyśli. Musimy sami sobie pomyśleć, czy będzie to najgłębsze miejsce na najwyższej półce w szafie, czy będzie to jakaś, nie wiem, skrytka akurat podnoszące się, dajmy na to, półki, która pozwoli, że schowamy to, ukryjemy sobie te przedmioty w takim miejscu, że złodziej nawet wyrzucając nam, powiedzmy, z szafy przedmioty, nie dostanie się do tego, co jest dla nas najcenniejsze, najważniejsze. Będzie to chodziło o między innymi pamiątki jakieś rodzinne, czy jakąś drogocenną, dla nas emocjonalnie niejednokrotnie rzecz, bo czasami dla kogoś najistotniejszą rzeczą i najcenniejszą na przykład po rodzicach będzie zdjęcie, którego nigdy, nigdzie nie wywołamy, a umieszczone z jakimiś, powiedzmy, pieniędzmi czy dokumentami, złodziej zabierze wszystko na przykład, tak? Więc starajmy się pomyśleć, co jest dla nas tak cenne i jeżeli nie zamontowujemy jakiejś kasetki antywłamaniowej u siebie w domu, bo uważamy, że nie jest to potrzebne, to starajmy się to pochować w takie miejsca, gdzie na przykład złodziej się nie domyśli. Ja tylko podpowiem na przykład, że czasami nawet rozsuwane stoły mają gdzieś tam takie schowki, skrytki, że ktoś, komuś nie przyjdzie w pośpiechu do głowy, ale to jest tylko podpowiedź, to żebyśmy nie wszyscy chowali w takie miejsce, bo wtedy wszyscy złodzieje, którzy ewentualnie gdzieś nas usłyszą, też zaczną szukać w stole. Tak.
Ale też myślę, że dobrym rozwiązaniem jest właśnie to maksymalne utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków, tak. Bo tutaj ten człowiek jest najlepszym zabezpieczeniem.
To jest tak zwany osobowy dozór po prostu. Mhm.
A takie sytuacje związane z już też ruchem drogowym, ale z upałami, z zamkniętymi szybami, samochodem, pozostawianiem zwierząt, ale niestety bywa także dzieci. Przypadek choćby pani idzie do fryzjera, zostawia dzieci w zamkniętym samochodzie, no bo przecież fryzjer to tylko godzinka.
To jest absolutnie po prostu niedopuszczalne. Po prostu nie możemy ani zwierzęcia, ani dziecka pozostawiać w nasłonecznionym samochodzie przy zamkniętych szybach. Naprawdę temperatury, które rosną w pojeździe, do tego jeszcze utrata tlenu może powodować już jedno najgorsze, wszystko jest najgorsze, tak naprawdę omdlenie, zasłabnięcie, no i naprawdę mogą powodować śmierć, bo już mieliśmy też takie przypadki niestety. Nie pozostawiajmy po prostu nikogo ani niczego, co żyje w pojeździe podczas nasłonecznienia. Myślę, że jeśli chodzi o w ogóle tego typu sytuacje, jeśli widzimy, to zresztą media w ostatnim czasie też bardzo głośno o tym mówią i bardzo nagłaśniają, żeby po prostu wybijać bez obaw szybę dla ratowania po prostu osób lub zwierząt, które są tam pozostawione.
Czyli nie ma tutaj takiej sytuacji, bo to trzeba powiedzieć wprost, że ja tylko na chwilę, prawda? Do sklepu wskoczę, gdzieś tam do urzędu załatwię
nam wszystkim
sprawę.
Wszystkim zawsze się wydaje to chwila. Natomiast sami nie chcielibyśmy pozostawać nawet chwilę w takim nasłonecznionym pojeździe zamkniętym. To jest jak puszka po prostu. Ona się nagrzewa i traci tlen. I osoby naprawdę są narażone na urazy mózgu lub śmierć.
Często też rodzice sądzą, że dziecko, które śpi, to lepiej go nie budzić, chwilę zostawić zamkniętym, załatwić sprawę i wrócić. To tak jak pani inspektor mówiła wcześniej, faktycznie ten czas się przedłuża, bo my nie czujemy, bo załatwiamy. Tam dziecko śpi. No, media donosiły o różnych tutaj sytuacjach, które się potem wydarzały. W związku z tym nawet była taka sytuacja, no może takie ekstremalne nawet porównanie, ale został skradziony samochód z dzieckiem pozostawionym w środku. No, sytuacja się komplikuje już w tym momencie jeszcze bardziej, prawda? Także no naprawdę to jest...
Auto jedno, a stres, który przeżywają rodzice w takiej sytuacji, to nie do opisania.
To na to szczególnie zwracajmy uwagę, bo nawet jak wchodzimy, powiedzmy w południe, zostawimy gdzieś na parkingu, prawda, i jedziemy coś załatwić, albo po pracy wsiadamy w samochód, to nie da się wysiedzieć.
Nie jesteśmy w stanie wsiąść do niego, po prostu jest tak nagrzany.
Więc ta wyobraźnia, czy oprócz tego, że ktoś może, powiedzmy to wprost, umrzeć z tego powodu, że zostawimy go w takim stanie, dziecko zwłaszcza, no ale też różnego rodzaju zwierzaki, które tam się pojawiają, ale skupmy się na ludziach. Czy są jeszcze jakieś sankcje karne dla takiej osoby?
No to przede wszystkim narażenie na niebezpieczeństwo. To tak naprawdę rodzice są zobowiązani sprawować opiekę i nie mogą doprowadzać do sytuacji, które mogą być niebezpieczne po prostu dla dziecka. Już nie mówmy tylko o tego typu sytuacjach, ale nawet i osoby pod wpływem alkoholu, które po prostu sprawują opiekę, tak, też mogą podlegać odpowiedzialności karnej. Więc no, po prostu bądźmy ze wszechmiar odpowiedzialnymi rodzicami. Jeżeli decydujemy się nawet w lato wyjechać gdzieś i mamy dookoła dzieci, to sprawmy, żeby przynajmniej jedna osoba była trzeźwa, bo zdarzają się najróżniejsze sytuacje. Wszyscy wiemy, że dzieci mają różne pomysły, są nie do końca ostrożne, więc przyjmijmy sytuację, że dziecko się skaleczyło, zaczyna krwawić i jest nagła potrzeba pojechania nagle do szpitala czy na pogotowie. A tu wszyscy są niestety nietrzeźwi. Nikt nie jest w stanie do końca udzielić pomocy. Więc musimy naprawdę być odpowiedzialnymi rodzicami po prostu.
Ale może być taka sytuacja, skoro o osobach nietrzeźwych mówimy, że ktoś jednak wpada na pomysł, że no cóż tam, to jest w sumie kawałek, ja za wiele nie wypiłem, a może nie będzie patrolu, bo przecież nigdy na tej drodze patrolu nie było, panie komisarzu.
No, zdarzają się też tłumaczenia takie, że na przykład piwo czy wino to nie alkohol. No, trzeba to zdementować, tą pogłoskę, bo wszystko, co ma alkohol, a ma to i piwo, i wino w odpowiedniej ilości wypite, spowoduje, że we krwi będą płynęły promile. Na pewno warto zauważyć, że reakcja kierowcy, który znajduje się pod wpływem alkoholu, czy chociażby jest wczorajszy, bo to generalnie jest to samo tak naprawdę, no jest zupełnie niespółmierna do tego, co jest wymagane na stanowisku kierowcy. Tu jest oprócz odpowiedzialności wymagana odpowiednia umiejętność zapanowania nad tym kilkusetkilogramowym czy kilkudziesięciotonowym nawet, bo tu mamy pojazdy ciężarowe w ruchu również, które kilkadziesiąt ton ważą. Nieodpowiednie używanie takiego pojazdu, które się może zdarzyć w wyniku nadużycia alkoholu czy środków innych działających podobnie, bo słyszymy też o przypadkach, kiedy kierowcy zawodowi na przykład, żeby przedłużyć możliwość swojego funkcjonowania za kierownicą, wspomagają się jakimiś tam niedozwolonymi środkami. To w efekcie może spowodować katastrofę, bo ten pojazd nie będzie we właściwy sposób opanowany. Kierowca nie będzie w stanie dostrzec pewnych tu niebezpiecznych symptomów, które na drodze występują, i odpowiednio w czas im reagować.
Gdy ktoś odważy się, to jest złe słowo, bo to nie jest żadna odwaga. I nie powinniśmy, moim zdaniem, używać tego słowa w odniesieniu do osób nietrzeźwych, które siadają za kółkiem. Gdy ktoś będzie tak głupi i nieodpowiedzialny, że siądzie za kółkiem w stanie wskazującym, co wtedy, jeśli widzimy, że ktoś pił, wychodzi z dyskoteki, z klubu, z wesela i wsiada za kółko, co powinniśmy zrobić?
No to jest tak naprawdę, spożywanie tego alkoholu jest w naszym życiu dosyć powszechne, bo wiele osób, które się spotyka, czy to na różnego rodzaju imprezach rodzinnych, czy z okazji świąt, bo to są też takie momenty, kiedy się spotykamy w najbliższym gronie rodzinnym, ten alkohol się pojawia i tutaj jest tak naprawdę odpowiedzialność wszystkich za spożywanie tego alkoholu, bo nie ty, wiedząc, że na przykład jest jakiś kierowca w towarzystwie, który no, będzie musiał jakoś w krótkim czasie po spożyciu tego przemieszczać się ten tym samochodem, trzeba jakoś tak zapewnić mu, albo żeby mógł przenocować, czy cokolwiek innego, żeby po prostu do tego nie dopuścić. No. Z drugiej strony każdy obywatel, który widzi taką sytuację, może dokonać obywatelskiego ujęcia, jeżeli czuje się na siłach oczywiście, bo nie chodzi o to, żeby tutaj się w jakąś bójkę z kimś dać, bo wystarczy powiadomić policję, jakoś spróbować chociaż powiedzieć, zagadać, chociaż może kluczyki wyjąć. No, taka osoba, która jest naprawdę upojona, nie jest zbyt takim poważnym przeciwnikiem, ale no, liczmy siły na zamiary. To nie chodzi o to, żeby się rzucić człowieka, obezwładnić, bo możemy nie poradzić i w przykrą sytuację się wpędzić. Wystarczy powiadomić, zawiadomić. A jeżeli chodzi o rodzinę, tak jak wspomniałem, no trzeba rozsądnie jakoś przemyśleć, co potem, bo może być taki problem, się powiedzieć, że musimy wrócić do domu, a nie mamy jak. No to trzeba przemyśleć wcześniej i jakoś tutaj spróbować wyjść z tej sytuacji bez konieczności prowadzenia pojazdu. No chciałbym to jeszcze zaznaczyć, że są takie możliwości, bo spożywając ten alkohol, no niektórzy decydują się na przykład na drugi dzień jechać tym samochodem. Nie są pewni, czy już zeszło, bo jeden wypije i momentalnie jest trzeźwy, drugiemu dwa dni we krwi ten alkohol krąży. Warto podjechać na dowolny komisariat policji, oczywiście nie jako kierujący, czy przyjść przy okazji, bo były takie przypadki, że przyjechał człowiek się sprawdzać. Są, nawet w naszych komisariatach są takie do dyspozycji urządzenia, gdzie można sprawdzić się tą trzeźwość, czy ten alkohol jeszcze jest i potem już mamy pewność, że będziemy bezpiecznie kierować i przede wszystkim no, ta odpowiedzialność też jest inna, bo człowiek, który spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu, a to wiemy, że jest nietrudno, no dodatkowe konsekwencje ponosi. Teraz ustawodawca podniósł tą stawkę. Okazuje się, że jest już obligatoryjne nawet kierowanie pod wpływem alkoholu. Od razu mamy 5000 nawiązki zasądzone. Obligatoryjnie potem jest 10. Także no, kary są spore i no, chyba łatwiej to wszystko przemyśleć, jakoś nawet zapłacić za taksówkę parę złotych, niż potem narazić się na odpowiedzialność karną, grzywnę, czy być odpowiedzialnym czyjejś tragedii, bo zabije się komuś członka rodziny, czy całą rodzinę nawet, bo słyszeliśmy, że były takie zdarzenia, że ktoś potrącił śmiertelnie całą rodzinę, która na wycieczkę czy na spacer sobie wyszła.
Czyli zawsze starajmy się przewidywać i jak wypiliśmy, to już nie wpadajmy na takie pomysły, żeby siadać za kółko, a rodzina też niech będzie roztropna, jak chce mieć męża, matkę, syna czy córkę.
To znaczy ja myślę, że w ogóle jak się wybieramy na jakąkolwiek imprezę alkoholową, gdzie przewidujemy, że będziemy spożywać alkohol, zabezpieczmy sobie transport wcześniej. Po prostu nie decydujmy się albo jechać sami, albo zapewnijmy sobie, tak jak tu kolega wspomniał, nocleg, albo poprośmy, żeby ktoś po prostu po nas przyjechał, żeby na trzeźwo zdecydować o tym, a nie dopiero pod wpływem alkoholu, bo wtedy przychodzą bardzo różne pomysły.
Pan komisarz wspomniał o tym, że zmieniają się przepisy. Te przepisy są nowelizowane nieustannie. Proszę powiedzieć, co takiego zmienia się w ruchu drogowym? Te najważniejsze punkty, częściowo też już o tym mówiliśmy, może niektóre rzeczy warto powtórzyć. Które warto, panie komisarzu?
Myślę, że warto wspomnieć tutaj o takiej dosyć głośno komentowanej kwestii zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km na obszarze zabudowanym. Jest to instytucja, która funkcjonuje od 18 maja. I no, ta zmiana generalnie, wydaje mi się, miała na celu to, aby ograniczyć prędkość, która jest od wielu lat zresztą, jak notujemy, główną przyczyną zdarzeń drogowych. I to nie zawsze zdarzenia są takie w postaci kolizji, zderzenia czy przejechania kogoś, nawet nieopanowania pojazdu, czy ta prędkość nie pozwala nam wyhamować, żeby nie najechać na tył poprzedzającego pojazdu. To jest tak naprawdę składowa bardzo wielu zdarzeń. No i teraz kierowca, który będzie prowadził taki pojazd z prędkością większą niż 50 km na godzinę, więcej na obszarze zabudowanym, bo tu trzeba wspomnieć, że to jest 50 na godzinę wynikające z przepisów ogólnych, mamy od 23 do 5, 60, ale są też sytuacje, gdzie są ograniczona jest prędkość z uwagi na warunki miejscowe, na przykład do 40 czy do 30 i w tym przypadku to już nie jest 50, tylko to jest 30 plus 50. Więc generalnie zdecydowanie się na takie wykroczenie, oprócz odpowiedzialności za wykroczenie w postaci mandatu karnego czy wniosku do sądu, spowoduje zatrzymanie na 3 miesiące prawa jazdy. I to prawo jazdy będzie zatrzymywane decyzją starosty. W tym czasie, tym 3-miesięcznym, jeżeli ktoś będzie się nadal decydował, pomimo tego, tej cofniętej decyzji na uprawnienia kierować pojazdem, automatycznie przedłuża się ten czas do 6 miesięcy. Warto wspomnieć...
Już nie musi popełnić tego wykroczenia.
Tak, to już samo kierowanie w tym momencie...
Czyli jadę na obszarze zabudowanym, niech to będzie ta granica górna 50 km na godzinę w ciągu dnia, jadę, tam nie ma żadnych mniejszych, 30 czy tam 40, 50, więc jadę, przekraczam 100 i więcej, tak? Policja mnie zatrzymuje, zabiera mi prawo jazdy na miejscu, na 3 miesiące.
Na 3 miesiące.
I później po tych 3 miesiącach to prawo jazdy nie jest mi zwracane, tylko ja mogę sobie je odebrać.
Tak. No tak, żeby trzeba otrzymać dokument, trzeba się stawić i pokwitować jego odbiór.
Stawiamy się gdzie?
Starostwo, które wydało decyzję odnośnie zatrzymania wydanego tegoż dokumentu.
Powiedzmy też o tym, że jeżeli nie mamy tego dokumentu przy sobie, co w takiej sytuacji?
No właśnie, tutaj ważną kwestią jest taki, że ten okres zatrzymania, tych cofnięcia tego uprawnienia biegnie od momentu, wiadomo, złożenie. Jeżeli przy kontroli policjant zatrzyma dokument, to już ten moment jest rzeczywistym liczony momentem biegnięcia tego okresu 3-miesięcznego. Natomiast jeżeli nie mamy przy sobie, bo też taka sytuacja może być i są też takie osoby, które by chciały, powiedzmy, przetrzymać ten dokument przez te 3 miesiące, żeby go potem nie odbierać, czy jeszcze z jakichś innych powodów, no muszą się liczyć z tym, że ten okres nie będzie biegł. Trzeba go zdać. No, przy kontroli wiadomo, że sprawa jest jasna, natomiast w momencie, kiedy decyzja zostanie wydana, trzeba dokument oddać i od tego dopiero momentu ten okres będzie biegł.
A jeżeli ktoś... Ciągle nie będzie miał tego dokumentu, a jakby nie będzie miał czasu, żeby go oddać.
No to będzie sprawa tego typu, że po raz kolejny zatrzymany już w czasie prowadzenia nawet zwykłej kontroli, bo to nie musi być, tu jak pani inspektor wspomniała słusznie, wykroczenie kolejne, bo to może być kontrola trzeźwości, które prowadzimy bardzo często w taki zmasowany sposób, że każdego kierującego, który przejeżdża, to już wówczas ta decyzja zostanie przedłużona z automatu do 6 miesięcy.
Czyli wydłuża nam o kolejne 3 miesiące.
Tak, przy czym, jak zaznaczam, biegnie dopiero wówczas, kiedy oddamy dokument. Może się zdarzyć, że ktoś jeszcze będzie chciał nadal kierować tym pojazdem, pomimo tego, że już wie, że no nie może przez 6 miesięcy. Wówczas zostanie już taka definitywna wydana decyzja po tej kontroli, którą w czasie której stwierdzimy, że to jest 3. przypadek. To już będzie decyzja o cofnięciu uprawnień w ogóle. I w tej sytuacji...
czeka nas ponowny egzamin.
Tak, to już jest kwestia ponownego egzaminu, ale także to wykroczenie, które było do tej pory kierowaniem pojazdem bez uprawnień.
Czyli jakby to dwukrotne, to jest wykroczenie.
No trzykrotne można powiedzieć, bo czwarty przypadek to będzie już przestępstwo w tym momencie, które jest typizowane w nowym artykule kodeksu karnego 180a.
Tak, właśnie jeszcze powiedzmy o tym, że jeżeli osoby utraciły uprawnienia wcześniej, jeszcze zanim weszły przepisy i zdecydowały się na to, żeby jednak jechać pojazdem bez tych uprawnień, to również, tak jak wcześniej, był to mandat karny bodajże 500 zł i było to wykroczenie. Dzisiaj ustawodawca przewidział, że jest to przestępstwo, jest to konkretny artykuł 180a, tak jak kolega tu wspomniał, i za to grozi sankcja już do 2 lat pozbawienia wolności.
Czyli jeżeli ktoś...
na przykład za punkty, tak?
Utracił
tak.
Prawo jazdy,
tak.
Możliwość kierowania.
Ale mimo wszystko zdecydował się wsiąść za kierownicę i jechać.
I utracił to prawo jazdy, nie zrobił jeszcze kursu,
tak.
nie zdał nowego prawa jazdy, tak. Utracił nawet przed 18 maja, to gdyby tak. Dzisiaj wsiadł, to tak. Już nie będzie wykroczenie jazda bez prawa jazdy, tak. Bez uprawnień, tylko będzie to przestępstwo.
Tak.
Tu mamy jeszcze jedną kwestię, która się pojawia odnośnie posiadania tego dokumentu prawa jazdy lub nie. osoby, które nigdy nie nabyły uprawnień do kierowania pojazdami, które były do tej pory zatrzymywane, no mogły liczyć co najwyżej na grzywnę w postępowaniu mandatowym do 500 zł. Ewentualnie, jeżeli policjanci stwierdzili, że to jest notoryczne wykroczenie, no w sądzie grzywna mogła wynosić maksymalnie 5 tysięcy. W chwili obecnej został ten artykuł rozszerzony o paragraf trzeci, w którym jest zawarte, że może zostać wydana decyzja, zakaz, nie, przepraszam, nie decyzja, tylko wyrok zakazujący prowadzenia pojazdów danej kategorii na przykład. I w tym momencie taka osoba, która nawet nie posiada uprawnień, a będzie miała zakaz, również wtedy popełnia przestępstwo, jeżeli będzie się nadal decydowała na kierowanie pojazdem bez uprawnień, tym, że to już będzie przestępstwo niestosowania się do wyroków sądowych i to też jest kara pozbawienia wolności do 3 lat.
A gdzie ja mogę sobie sprawdzić punkty, które no, gdzieś mi tam się odłożyły?
Zawsze w systemach informatycznych policyjnych i wystarczy zgłosić się do jednostki policji, żeby sobie sprawdzić po prostu, ile mam punktów, albo kiedy mijają mi tak jakby ten okres tych ostatnich.
Generalnie dostęp do takiej wiedzy posiada każdy z różnych komisariatu. Na przykład u nas w Toruniu, oprócz tego, że jest taka możliwość sprawdzenia tego w każdym komisariacie, także i w naszym Wydziale Ruchu Drogowego mamy panie, które zajmują się tą kwestią. Można podejść, sprawdzić, jaki ten okres jeszcze pozostał, do kiedy punkty się anulują, bo wiemy, że od momentu nadania 12 miesięcy, czyli
one
rok,
są aktywne.
Także można sobie sprawdzić, kiedy się
anulują. To jest płatne punkty, czy bezpłatne?
To jest bezpłatne, także można pewną wiedzę uzyskać. Ale trzeba się uśmiechnąć tylko.
Ale nie mam takiego serwisu informatycznego, bo słyszałem, że jest przygotowywane.
Ogólnodostępne.
Jest to w fazie projektu i pewnie w przyszłości będzie, bo słyszymy o takich zmianach, jak również jeszcze wielu innych, o których można by tutaj dużo rozmawiać. Aczkolwiek no, wydaje mi się, że to w dobrym kierunku idzie, bo taka możliwość sprawdzenia własnych punktów no, może znobilitować danego kierowcę do tego, żeby troszeczkę jednak ostrożniej korzystał z tej drogi i uważał bardziej, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby no, nie zrobić czegoś złego na tej drodze. No, po to te przepisy zostały wprowadzone i jakieś chociażby ograniczenia prędkości, bo no, tak jak mamy reklamy telewizyjne, że 10 na godzinę ratuje życie, bo mówimy o prędkości 60 zamiast 50, to coś w tym jest. No, ta prędkość 50 na godzinę na obszarze zabudowanym nie jest po to, żeby kierowcom utrudnić życie, tylko tak naprawdę daje szansę pieszemu, który w konfrontacji z takim pojazdem może jeszcze z tego wyjść cało.
Lub kierowcom, którzy przewożą też osoby, lub samym im, tak, że w zderzeniu przy prędkości 50 km skutki są inne i o te więcej też są inne.
Mówiliśmy bardzo szeroko o fotelikach, o pasach bezpieczeństwa. Zachęcamy Państwa ewentualnie do sięgnięcia w internecie. Jest ta część poprzednia naszej rozmowy dostępna i warto się zapoznać, bo to rzeczywiście edukuje. Ale mówimy o tych nowelizacji przepisów ruchu drogowego dotyczącego kierowców samochodów, ale ruch drogowy no to także rowerzyści. Czy tutaj są jakieś zmiany, na co rowerzyści powinni zwracać uwagę, kierowcy i piesi, którzy też są przecież użytkownikami?
To w ostatnim czasie wszystkie zmiany, które były czynione, akurat jeżeli chodzi o grupę rowerzystów, ustawodawca wyszedł naprzeciw tym użytkownikom dróg, bowiem ostatnia zmiana przepisu dotyczy pierwszeństwa rowerzysty, który wjeżdża na przejazd dla rowerów, zaznaczam tutaj przejazd wyraźnie, przed pojazdem, który się zbliża, więc kierowca samochodu osobowego czy innego pojazdu mechanicznego, który podjeżdża do przejazdu dla rowerzystów, musi się upewnić, czy z jego prawej, czy z lewej strony nie ma rowerzysty, który ma zamiar przejechać jezdnię. Natomiast tutaj pozostają jeszcze takie kwestie bardzo często zapominane przez rowerzystów, to znaczy się na przykład w perspektywie telefonów komórkowych. Ustawodawca, formułując przepis, który zabrania korzystania z tego telefonu, uwzględnił również grupę rowerzystów, bo to kierujący pojazdem nie może korzystać z tego telefonu i tu chciałbym zaznaczyć, że korzystanie to nie jest sama tylko rozmowa, czy trzymanie tego telefonu na głośnomówiącym, w funkcji głośnomówiącej, ale to jest przeglądanie zdjęć, pisanie SMS-ów, czy jakiekolwiek korzystanie z tego telefonu. To jest właśnie wyczerpanie tych zabronionych znamion korzystania w czasie kierowania pojazdem. No i ten zakaz dotyczy również rowerzystów, a jest to bardzo często zapominana kwestia. Druga sprawa to przy rowerzystach, gdzie się bardzo często zdarza w sytuacji, kiedy korzysta z chodnika, bo są oczywiście korzystanie z chodnika jest zabronione przez rowerzystę przy oczywiście tylko w niektórych sytuacjach można z niego korzystać i zdarza się bardzo często, że ten rowerzysta korzystając z chodnika także przejeżdża wzdłuż przejścia dla pieszych. No to jest absolutnie zabroniona sytuacja. Oprócz tego, że niebezpieczna, bowiem no, kierowca pojazdu, który się zbliża do przejścia dla pieszych, nie spodziewa się, że tam będzie jakiś inny pojazd jadący w poprzek z dużo większą prędkością niż pieszy. No, w ogóle niebezpieczne również dla samego rowerzysty, bo potrącenie przez samochód osobowy czy inny pojazd ciężarowy, że to w ogóle no, może się skończyć w tragicznych skutkach, bo to jest masa, to jest blacha i, no, i to ciało ludzkie nie jest odporne.
I to rowerzystom trzeba bardzo jasno też powiedzieć, żeby no, nie kozaczyć, ale żeby zawsze rowerzysta...
Nie udowadniać, kto jest mocniejszy.
Tak, po prostu jest słabszym użytkownikiem.
Naprawdę wyrabiajmy sobie jak najwięcej tej kultury w ruchu drogowym. I tu jest apel absolutnie do nas wszystkich, do kierowców, do rowerzystów, do osób pieszych. Przede wszystkim dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.
A czy rowerzysta jest zobowiązany do tego, żeby mieć kask na głowie?
Cudownie byłoby, gdyby tak było, gdyby wszyscy tego przestrzegali, dlatego że skutki niejednokrotnie też wypadków i nie mówię tutaj tylko o na przykład konfrontacji z autem, ale mieliśmy też taką sytuację, że na przykład jechało za sobą w rzędzie kilku rowerzystów. Jeden się potknął, drugi go ominął, trzeci na niego wpadł i tylko się przewrócił, a czwarty przewrócił się generalnie na nich wszystkich i zrobił to w taki sposób nieszczęśliwie na głowę, że znalazł się w szpitalu i przez długie tygodnie był nieprzytomny po prostu. Więc gdyby ta osoba miała kask, już nie mówię o tym, żeby dzieci chronić, właśnie ochraniacze, kaski i tak dalej, na pewno skutki nie byłyby takie.
A często też mówimy, że to dla dzieci kupujemy pełne wyposażenie, fajnie, że te dzieci są widoczne, są ochronione, ale też musimy zadbać o siebie, bo ktoś musi to dziecko doprowadzić do pełnoletności, wychować. Zdrowy rozsądek po prostu podpowiada. Teraz już nawet te kaski czy inne urządzenia bezpieczeństwa są na tyle fajne, zgodne z modą, że to naprawdę nic nie ujmuje, a dużo pomaga, jeżeli doszłoby do jakiejś takiej nietypowej sytuacji. Zawsze to jest na plus.
A czy policja odczuwa to, że obywatele mają do państwa zaufanie, że jesteście tą służbą publiczną? Jak to jest z punktu widzenia policjanta, kiedy spotykacie się z ludźmi, no w różnych sytuacjach, bo to jest i drogówka, i prewencja, i dochodzeniówka, no przeróżne są sytuacje, bo i tych formacji jest więcej. Proszę powiedzieć, no, jako policjanci, jak to widzicie, jak to odczuwacie, jako policjanci i ludzie?
Ci, którym idziemy z pomocą, czyli ofiary różnego rodzaju zdarzeń, wypadków, ofiary przestępstw, tak, czyli pokrzywdzeni, ci są nam oczywiście przyjaźni i sprzyjający, bo tak naprawdę niesiemy tą pomoc i ze wszechmiar staramy się każdego dnia pracować na rzecz właśnie wszystkich tych osób, żeby pomóc, żeby zadośćuczynić tym doznanym pewnego rodzaju niesprawiedliwości i krzywd w sytuacji wypadku czy nieszczęścia. Natomiast no, są też osoby, które wiadomo z racji tego, że jesteśmy organem powołanym do ścigania przestępców, do poszukiwania takich osób, ujawniania wykroczeń, do doprowadzania, do dbania o to bezpieczeństwo na drogach. No, wtedy nie wszyscy może są tak zadowoleni z kontaktu z nami, bo wypominamy, że tak powiem, błędy, drobne przewinienia i nakładamy po prostu takie kary, jakie przewidział ustawodawca.
A czy to tak, można na przykład odstąpić w trakcie jakiegoś zatrzymania od, po prostu poprzestać na upomnieniu, na takiej prewencji? No, panie kierowco.
Mówimy teraz o ruchu drogowym.
O ruchu drogowym, tak.
No zawsze tutaj policjant, bo tak naprawdę to policjant taką rolę sędziego troszeczkę pełni. Może to brzmi dosyć poważnie, ale tak faktycznie jest, bo na drodze rozliczając wykroczenie jest tutaj suwerenne w decyzji, którą podejmie, bo może sprawę zakończyć pouczeniem, może ukarać mandatem albo skierować sprawę do sądu. I tutaj są jak gdyby te trzy formy prawne w przypadku wykroczenia dozwolone. Oczywiście musimy mieć też na uwadze taki fakt, że te wykroczenia w ruchu drogowym, które są takie najbardziej niebezpieczne, nie zawsze ta forma pouczenia jest formą właściwą. Oczywiście wszystko zależy, bo każda kontrola, każda sytuacja, każdy moment jest inny i jeden kierowca przykładowo zrozumie swój błąd i to pouczenie odniesie swój efekt, bo chodzi o to, żeby na przyszłość ten człowiek, który został skontrolowany, ujawniony na tym wykroczeniu, żeby tego nie robił więcej. Więc no, taki policjant musi tutaj wykazać się dosyć szerokimi umiejętnościami, musi psychologicznie sprawę rozpatrzeć prawnie zadziałać przede wszystkim dla dobra ogółu, bo chodzi tak naprawdę, jeżeli już dochodzi do ukarania kierowcy, na przykład grzywną, no to robimy dla ogółu, nie dla siebie, nie dla tego, którego tak naprawdę ukarano, chociaż dla niego po części też, bo żeby zrozumiał swój błąd, no to jest dobro ogółu, można powiedzieć, w tej sytuacji.
Ja myślę, że słuchają nas też kierowcy, którzy pewnie będą do nas telefonować, no bo też jest takie zdanie, które warto powiedzieć, że nieraz gdzieś to Ministerstwo Finansów stoi za plecami i nie zawsze kierowca ma przeświadczenie, że chodzi o bezpieczeństwo, a bardziej o to, że takim trochę policjant staje się poborcą podatkowym, że ten mandat to jest jakaś taka forma trochę represji, podatku. Jeszcze jak w takich okolicznościach nieraz, powiedzmy, krzakowych wydobyta, no to wówczas nie bardzo to też państwu sprzyja wtedy taki wizerunek.
Ja bym powiedziała, że pracuje nas na drogach setki, tysiące, ale nie wiem, ile osób z tych, które kontrolują na drogach, tych policjantów, zna ministrów. Więc tu bym chyba nie szła tą drogą. Nie robimy tego dla ministrów. Tak naprawdę mamy oczywiście też nasi przełożeni często mówią, że na to musimy zwrócić uwagę, żeby było bezpieczniej, tak? Że w tych miejscach dochodzi częściej do wykroczeń, wypadków, że tu są sygnały. Muszę powiedzieć, że bardzo często z moich obserwacji wynika, że i przełożeni zadaniują, tak bym to ujęła w policyjnym języku, czyli nakładają pewne zadania na funkcjonariuszy właśnie dlatego, że piszą do nas obywatele, że dzwonią, że proszą o interwencję na danym odcinku, bo na przykład jest niebezpiecznie, że jeżdżą kierowcy bardzo szybko, że tamtędy jeżdżą dzieci do szkoły, że chodzą osoby starsze, bo na przykład tam jest droga akurat, powiedzmy, prowadząca do kościoła i z powrotem. I często to są sygnały, często te zadania są lub na podstawie właśnie nawet listów, maili, które przychodzą, my musimy reagować tak naprawdę na potrzeby wszystkich i staramy się też raz wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zadowolić tak naprawdę wszystkich, ale pewnie
prawda jest też taka,
cudownie byłoby, gdyby tak było, ale pewnie wszystkich nie
zadowolimy. Każdy znajdzie sobie wytłumaczenie na daną sytuację i jeden kierowca zrozumie swój błąd, przyjmując mandat karny, jeszcze podziękuje, a inny będzie tłumaczył, że robimy na Ministerstwo Finansów, tak jak ojciec wspomniał. Wytłumaczenia zawsze są różne.
Zawsze szukamy jakiejś przyczyny.
Ale przez CIMBI policja określona jest pieszczotliwie misiaczkami.
Jest nam bardzo miło.
No, generalnie, tak, jeżeli chodzi o stosowanie tych urządzeń w pojazdach, nie mamy nic przeciwko, bowiem uważamy, że to jest jedna z działań prewencyjnych, bo kierowcy się ostrzegają, że w tamtym miejscu stoją misiaki, kontrolują i kierowcy zwalniają, bo to jest efekt taki działający. No, tak, jeszcze bardzo fajna sprawa.
Muszę to wyraźnie podkreślić, że te pieniądze, które funkcjonariusze jakby nakładają mandaty, one nie wpływają do komendy, nie wpływają na konto bezpośrednio policjanta, więc nie chodzi o to tylko, żeby nałożyć jak najwięcej mandatów. Chodzi po prostu o to, żeby na drogach było bezpieczniej. Żeby ginęło na nich jak najmniej ludzi, albo jak najmniej ludzi po prostu miało urazy po zdarzeniach, wypadkach.
To przejdźmy teraz właśnie do tych różnego rodzaju urazów. Ratownictwo medyczne, bo są z nami ratownicy medyczni, to pani Sonia Baraniak i pan Arkadiusz Szefler, Grupa Ratownictwa PCK w Toruniu. Wiadomo, ostrożność, dbanie o siebie, ale szczególnie lato to są upały. Jeżeli ktoś, tak bardzo krótko przypomnijmy, bo może będą konkretne pytania za chwilę, zemdleje, jeżeli będą jakieś zasłabnięcia, albo jest upał, jestem osobą starszą, albo jestem ojcem, matką, która chce wyjść na spacer z dzieckiem, na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę?
No przede wszystkim to tutaj zawsze uczulam na to, że jeśli nie ma potrzeby, no to nie wychodzić, jeśli rzeczywiście to jest duży upał, zwłaszcza tam osoby starsze. W przypadku dzieci, jeśli no rodzice chcą wyjść w upalny dzień na spacer z dzieckiem, pamiętać o nakryciu głowy, pamiętać, żeby też to dziecko, że tak powiem, nawodnić jakieś, nie wiem, wodę, soczek, żeby to dziecko mogło sobie wypić. Tak samo osoby starsze, jak już muszą wyjść gdzieś, nie wiem, na zewnątrz, też, żeby ze sobą zawsze miał jakieś nakrycie głowy, jakąś wodę, żeby też się nawadnie, żeby tutaj nie doszło też do odwodnienia organizmu. W sytuacji, gdy gdzieś spotkamy jakąś, nie wiem, osobę leżącą na przystanku po zasłabnięciu właśnie, czy jesteśmy świadkami takiego zasłabnięcia, często, no, w okresie letnim, że tak powiem, zdarza się w instytucjach kościoła, tutaj w kościele nieraz ja już też, że tak powiem, spotkałem. Pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim wyprowadzić takie osoby z takiego pomieszczenia, gdzie jest duże skupisko ludzi. Z tego względu, że zawsze też jest tam takie cięższe jakby powietrze, ciężej oddychać na świeże powietrze, żeby też był tam dopływ świeżego powietrza. Jeśli taka osoba nie wraca nam tutaj do, że tak powiem, do funkcjonowania, no to wiadomo, wtedy trzeba by było zastosować tak zwane RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. To w sumie, że tak powiem, też było bardziej pokazane w tej tutaj w telewizji, także też tam zachęcam, żeby sobie zajrzeć, jak to powinno prawidłowo wyglądać.
Ale ta zasada to jest 30...
30 ucisków, 2 wdechy, że tak powiem, taka najbardziej ogólna zasada wykonywania RKO w przypadku osób, które nie oddychają i u których, że tak powiem, nie ma tej przytomności.
I wykonujemy to do momentu odzyskania przytomności, tak, bądź przyjazdu fachowej opieki, tak, karetki pogotowia.
Tak. Bądź dopóki nie opadniemy z sił.
No też taka zasada jest zawsze, że nasze bezpieczeństwo najważniejsze, wiadomo, jeśli już nie jesteśmy w stanie, też nic na siłę nie zrobimy.
A proszę powiedzieć, w przypadku różnego rodzaju kąpielisk, jak się zachować? No bo mamy wodę, a z drugiej strony słońce. Ciało też się nagrzewa, zwłaszcza, że no jak jesteśmy nad wodą, to właśnie tych kąpieli słonecznych także zażywamy i na tym słońcu wystawiamy siebie. No ale zachce nam się pływać.
Oczywiście. W takim wypadku wchodzimy powoli do wody, nie wskakujemy na hej nał, po prostu wejdziemy, ochłodzimy sobie nogi, później wchodzimy trochę dalej, chłodzimy ręce, klatkę piersiową, głowę i dopiero zaczynamy użytkować.
Poza tym, jeżeli mamy różnego rodzaju dolegliwości, typu jakieś choroby sercowe, krążenia i tak dalej, pogoda ona też bardzo oddziaływuje.
Tak, tak, rzeczywiście pogoda ma duży wpływ na zdrowie, co też, że tak powiem, jak zaczynałem pracę w szpitalu, się śmieli, że w zależności od pogody jest dzień albo zawałowy, albo udarowy. I szczerze mówiąc, jak zacząłem pracować, rzeczywiście tak czasami bywa, że jak przywożą nam, że tak powiem, osoby po udarze, no to są typowo przez cały dzień przywożone. Tak samo jest z zawałami właśnie. Dość często właśnie pogoda ma wpływ na nasze zdrowie. Też tutaj dlatego pamiętajmy o tym, że jak już się źle czujemy, coś się dzieje, udać się do lekarza. Czy to pierwszego kontaktu w pierwszej kolejności, bo też nie zawsze, że tak powiem, te pierwsze aspekty to koniecznie zaraz do szpitala. Ale właśnie jak czujemy się, że coś się dzieje nie tak, udać się do tego lekarza, zdiagnozować to, jeśli mówię, jest też konieczność późniejsza do szpitala jak najbardziej. I w sumie to no...
Jeżeli coś się dzieje, jeżeli nawet ja widzę jakieś, że ktoś jest w niebezpieczeństwie, w niebezpieczeństwie no niezwiązanym tam z kradzieżą, czyli ze sprawami policyjnymi, tylko w niebezpieczeństwie zdrowia, jak powinienem się zachować? Czy powinienem krzyczeć ratunku, czy powinienem w jaki sposób reagować? Czy w ogóle mówić, niech ktoś zadzwoni? Czy jakie komunikaty wydawać?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby sami, że tak powiem, się uspokoić, też tutaj nie wpadać w taką panikę, bo człowiek w panice, no, że tak powiem, też nie myśli do końca trzeźwo, ale pamiętajmy o tym, żeby tutaj sobie dobrze zapewnić jakąś osobę z zewnątrz. Przede wszystkim zachować własne bezpieczeństwo, następnie sami, żebyśmy też podeszli do tej osoby, no i sprawdzili, czy tak naprawdę ona tej pomocy wymaga. Jeśli jest taka konieczność, no tutaj też zapewnić sobie, no, osobę jakąś z zewnątrz, poprosić konkretnie daną osobę o pomoc, nie na zasadzie, niech ktoś chętny jest, jeśli ktoś chętny jest do pomocy, niech podejdzie, bo często się zdarza tak, że nikt się nie zgłasza chętny. No mówię, tutaj lepiej właśnie wyznaczyć konkretną osobę.
Czyli pan robi to, pani robi to, pan robi to, pan dzwoni po pogotowie, numer i podajemy numer.
Dobrze jest też podać numer, bo ludzie często w stresie, że tak powiem, ten numer zapominają.
Jaki to jest numer?
39999 lub 112. Jeśli to jest typowy przypadek medyczny, przeważnie lepiej zawsze dzwonić bezpośrednio na 39. Też to znacznie skraca czas, że tak powiem, połączenia się ze służbami medycznymi.
Bo 112 to jest ogólny numer wszystkie służby.
Tak jest. No i wiadomo, jak sobie zapewnimy tą pomoc z zewnątrz, udrożnimy drogi oddechowe, sprawdzimy ten oddech przez 10 sekund, przynajmniej dwa oddechy powinniśmy usłyszeć. Jeśli tych dwóch oddechów nie ma, wykonujemy RKO, czyli 30 ucisków, dwa wdechy i tak do przyjazdu służb ratunkowych.
I nie róbmy sztucznego tłoku przy osobie, która potrzebuje pomocy.
Dobrze jest, że jeśli to są dwie, góra trzy osoby, które rzeczywiście nam są potrzebne, no chyba wiadomo, chyba że wychodzi sytuacja, że trzeba tą osobę gdzieś przetransportować, no wtedy przyda się tych osób więcej, ale nie róbmy sztucznego tłumu, bo to też raz, że jest dyskomfort dla takiej osoby, która udziela tej pomocy, dyskomfort dla osoby, której jest udzielana pomoc, no i też tutaj no, niepotrzebne zabieranie, że tak powiem,
tlenu. Nie pomaga. Podobnie jak przy różnego rodzaju wypadkach drogowych, prawda? No, jest taka ciekawość trochę kierowców.
Jest ciekawość, ale jest też taki strach. Pamiętam, byłem na zdarzeniu drogowym. Generalnie zostałem do innego zdarzenia wezwany, ale tak się złożyło, że bardzo blisko doszło do innego, gdzie były osoby poszkodowane, to był wypadek. Pamiętam, że zdążyłem jako policjant opróżnić jeden samochód z trzech osób. Przystąpiłem do następnego i praktycznie z tego drugiego pojazdu cztery osoby były do wyjęcia. Została mi jedna. Dopiero ktoś przyszedł, a korki pojazdów, które zatrzymały się, sięgały już tam nawet powyżej kilometra, więc jest z jednej strony ciekawość, z drugiej strony strach, żeby coś nie zrobić. Zawsze, tak jak tutaj państwo wspominali, cokolwiek zrobić jest bardzo ważne, bo po pierwsze człowiek tym nawet niewielką telefonem czy czymkolwiek jest w stanie pomóc, a i sumienie potem też nie będzie nas dręczyło, że mogliśmy coś zrobić, mogliśmy się przysłużyć i pomóc, a nie zrobiliśmy tego.
Ja zawsze mówię, że jeśli naprawdę nie wiemy już co tak naprawdę zrobić, jak się wykonuje TRKO, co powinno się po kolei wykonywać, zawsze numer ratunkowy 112 lub 39 też zawsze jest dyspozytor, który nas poinstruuje, co mamy po kolei wykonywać. Pamiętajmy o tym, że zawsze jeśli zadzwonimy, to już ta pomoc będzie jechała. Jeśli mówię, naprawdę nie wiemy co robić, czy boimy się, nie czujemy się na siłach, zadzwonić, pozostać przy tej osobie też poszkodowanej, no i że tak powiem wspierać ją psychicznie. Też nawet jak, no nie wiem, spotkamy się, że ktoś udziela pomocy, no często się przyda taka wsparcie psychiczne, podejść też, nie wiem, wesprzeć taką osobę, bo często, czasami się zdarzają takie sytuacje, że ktoś udziela pomocy, jest pełno ludzi dookoła i ktoś jeszcze z tłumu krzyczy, nie, ty nie tak robisz to źle, zrób to może inaczej. No łatwo jest mówić, a tak naprawdę ta osoba tak, no sama by nie podeszła, nie udzieliła tej pomocy. Dlatego też jest ważne wsparcie właśnie innych osób takich z zewnątrz podczas udzielania takich pomocy.
No tak jak na meczu piłki nożnej, każdy tak jest trenerem z widowni. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie, tym bezpieczeństwie związanym z policją, ale także bezpieczeństwem związanym z naszym zdrowiem, bo zbliżają się wakacje, bo zaczynają się upały, bo jest to czas, kiedy generalnie warto o takich podstawowych sprawach przypominać. Zapraszamy Państwa serdecznie. Pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu, jest naszym gościem. Pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Więc tutaj do pytania do policjantów, a z nami są także ratownicy medyczni, pani Sonia Baraniak i pan Arkadiusz Szefler z Grupy Ratownictwa PCK w Toruniu. Jeżeli Państwo mają także do ratowników medycznych pytania, to zapraszam. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Za 21 minut 23 słuchają Państwo Radia Maryja, kilka muzycznych taktów i za chwilę odbieramy telefony.
Siedem dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. Dziś pozostał mi po tobie smutek, żal. Miałaś wtedy 17 lat dziewczyną. W Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię. A na imię miałaś właśnie Beata. Piękne imię, muszę przyznać, miła ma. Zabierałem cię co dzień na fregatę, byś miłością swą upajała mnie.
No, żebyśmy się za bardzo nie rozmarzyli, bo to dopiero 18 dzień czerwca, do wakacji jeszcze chwila. Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Moje imię Wojciech, dzwonię z Torunia. Mam pytanie do przedstawicieli prawa. Tutaj było dużo rozmów na temat rowerzystów i chodników. No, pytanie moje jest następujące. Czy Państwo może jakąś edukację przewidujecie, żeby troszeczkę tych rowerzystów zdyscyplinować, bo byłem świadkiem potrącenia starszej kobiety, rowerzysta zbiegł. Sam też no, doznałem uderzenia kierownicą przez panią, która spieszyła się bardzo przez przejście dla pieszych przejeżdżając, więc no, jeżdżę zawodowo. 35 lat już przeszło, mam prawo jazdy i różnym taborem, dużym, małym, także no, też nie jest mi to obce, ale no, mówię jako pieszy, no, obawiam się, że jeszcze troszeczkę to może te chodniki no, nam rowerzyści zabiorą dokumentnie, także piesi będą musieli, nie wiem, po ulicach wędrować ze znakami, z jakimiś kamizelkami odblaskowymi, także to tak tutaj, tak w skrócie chciałbym tutaj odnośnie pieszych, może bardziej, żeby tutaj na pieszych może Państwo byście, no ja jeszcze może tak powiem, no tutaj, że tak powiem, rowerem też się poruszałem i za moich czasów to był wymóg taki, że trzeba było kartę rowerową zdawać, więc było to znajomość przepisów ruchu drogowego, były jakieś egzaminy. Kiedyś poruszałem się po chodniku w starych czasach, to nawet pan milicjant wówczas wykręcił mi wentyl z roweru i musiałem niestety do domu już pchać ten rower. Także może warto by było coś tutaj zrobić z tym, żeby troszeczkę tych ludzi, bo rozmawiam z znajomymi, którzy no nie znają się w ogóle na przepisach ruchu drogowego, a po chodnikach niestety tymi rowerkami bardzo mocno śmigają. Także dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich i z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Wojtku, z Bogiem.
No faktycznie, to pan Wojciech poruszył ciekawą kwestię, która jest tam notabene
bardzo ważną i istotną, która tak, jest nam policjantom znana bardzo.
Jest znana w Toruniu, wiemy w których miejscach do tego rodzaju zdarzeń dochodzi, wykroczeń. Mówimy o jeżdżeniu rowerem po chodniku, czy co gorsza przyjeżdżaniu wzdłuż po przejściu dla pieszych. Mamy sygnały i działamy od różnych stron, bo oprócz takiej zwykłej służby patrolowej, gdzie jest zwracana uwaga rowerzystom w różnej formie, jak już wspominaliśmy, są różne dozwolone przez prawo. Także spotykamy się wielokrotnie w szkołach z dziećmi, gdzie jest też spora grupa uczestników ruchu rowerowego wśród dzieci i młodzieży. Nawet w ostatnim czasie było kilka spotkań, gdzie były prowadzone egzaminy na kartę rowerową, bo tutaj słusznie pan Wojciech wspomniał, że żeby można było kierować rowerem, trzeba posiadać kartę rowerową, o ile nie ukończyło się 18 roku życia.
Dzisiaj te przepisy obowiązują, tak?
Cały czas. W Polsce generalnie po ukończeniu 18 lat nie jest wymagane uprawnienie na rower. Natomiast jeżeli jesteśmy w okresie swojego życia pomiędzy 10 a 18 rokiem, jest wymagana karta rowerowa, która jest egzamin czy przygotowanie jest w szkole podstawowej czy w gimnazjum prowadzone, to dyrektorzy szkół odpowiadają za tą kwestię, oni wydają te dokumenty i ten jest dokument wymagany. Teraz jest jeszcze kwestia osoby, która ma mniej niż 10 lat i wówczas może być jako rowerzysta, poruszać się w ruchu, ale tylko w przypadku, kiedy znajduje się pod opieką dorosłej, osoby dorosłej, czyli idącej czy jadącej też rowerem. W takim przypadku właśnie tych dwóch rowerzystów, bo taka osoba poniżej 10 roku życia jest traktowana jako osoba piesza w świetle przepisów, tak jest w definicji zapisane, natomiast dorosły już jest rowerzystą, może korzystać z chodnika, ale co ważne, trzeba ustępować pierwszeństwa pieszym. Rowerzysta w tym czasie znajduje się nie na swoim takim rzeczywistym pasie ruchu czy miejscu, więc musi na pieszych uważać, prędkość musi być dostosowana i generalnie pierwszeństwo ma pieszy.
Czyli chodnik jest dla pieszych.
Chodnik jest dla pieszych. Tak, to jest domena pieszych i właśnie jeżeli już wchodzimy na tę część, to faktycznie trzeba tym pieszym udzielić pierwszeństwa. I tu chciałbym zaznaczyć, że ten zakaz poruszania się po chodników nie zawsze występuje, bo są pewne okoliczności niebezpieczne dla rowerzystów znowu, w których można korzystać z chodnika. I to oprócz tego przypadku opieki nad takim dzieckiem jadącym rowerem poniżej 10 roku życia, to jest jeszcze niekorzystne warunki pogodowe, na przykład silne opady śniegu, czy silny wiatr, opady deszczu. W takich sytuacjach też ten rowerzysta może skorzystać z chodnika, ale ten warunek nadal i wszędzie w przepisach jest to zawarty, ale także zdrowy rozsądek podpowiada, że należy udzielić pierwszeństwa pieszemu, bo także konfrontacja roweru z pieszym to jest prędkość, to jest fizyka działa, więc obrażenia mogą być różne, więc tutaj apel szczególnie dla rowerzystów, żeby jednak poruszając się po chodniku zwracali uwagę na osoby piesze. W innych przypadkach, jeżeli nie ma drogi dla rowerów, wzdłuż drogi, którą się przemieszcza rowerzysta, musi korzystać z jezdni.
Ale bardzo dziękujemy panu Wojciechowi za ten sygnał. Ja bardzo często też i z dziennikarzami tutaj lokalnymi poruszam tego typu tematy, bo i oni sami są rowerzystami często i są zainteresowani pewnego rodzaju zdarzeniami, sytuacjami. Widać jednak, że tej edukacji jest, tak jak tu pan Wojciech zauważył, jednak chyba jeszcze za mało i będziemy się starali tutaj może z Urzędem Miasta, może z Urzędem Marszałkowskim w jakiś sposób przypomnieć może rowerzystom o ich prawach, ale też i o ich obowiązkach.
No właśnie, bo troszeczkę tak to wygląda z punktu widzenia też kierowcy samochodu, że rowerzyści tak troszeczkę
że myślą, że zawsze są na pierwszeństwie.
Tak, że często oni są do nas uprzywilejowani.
Tak, że do nas często też takie sygnały docierają. I tutaj rzeczywiście tak jakby zabrakło tej edukacji. Niektórzy rowerzyści tak jakby nie mieli świadomości, że żeby przejechać jakby po pasach, ale nie po pasach, tylko tą specjalnie wyznaczoną dla nich tym pasem, to niektórzy próbują po prostu traktować właśnie same pasy jako taki przejazd. Wszyscy użytkownicy drogi praktycznie powinni i mieć świadomość tego, tak jak tu kolega wspomniał, rowerzysta pojawia się na pasach nagle, nie może czegoś takiego czynić, dlatego że bardzo często dochodzi wtedy do takich nagłych zdarzeń, gdzie kierowca praktycznie pozostaje bez szans, bo wiadomo, że pieszy porusza się dużo wolniej i zanim podejdzie do pasów, ten kierowca ma szansę jakiejś reakcji. Ten rowerzysta pojawia się nagle. I później teraz pytanie, kto zawinił, po cóż mamy sobie udowadniać, kto jest silniejszy, kto jest ważniejszy na tej drodze, kto miał pierwszeństwo lub nie. Ważne jest to, żebyśmy też mieli taką prewencję w głowie i taką umiejętność przewidywania skutków, bo nie tego, co tylko i wyłącznie stoi po naszej stronie.
I też pamiętajmy, że pasy to jest przejście dla pieszych, tak?
Tutaj już korzystając z tej okazji, kiedy wspominamy o przecinaniu się ruchów pieszych i rowerzystów, warto też wspomnieć, że bardzo często też zdarza się, że pieszy, korzystając z chodnika, myli chodnik z drogą dla rowerów. Po to, nawet u nas w Toruniu bardzo fajnie to widać, bo tych dróg jest coraz więcej. Widzimy też drogi w powiecie toruńskim. Są dosyć spore odcinki, gdzie można się bezpiecznie przemieszczać drogą dla rowerów, że piesi też nie za bardzo rozróżniają. A to bardzo ważna kwestia, bo ruch rowerowy się rządzi swoimi prawami, ruch pieszy też powinien się swoimi prawami rządzić i żeby współpraca na tym etapie, na tym poziomie była, utrzymywała się na dobrych warunkach, to każdy musi korzystać ze swoich i zwracać uwagę na siebie.
No dobrze, ale jeszcze powiedzmy o takiej kwestii, bo zdarza się, że pieszy skorzysta ze ścieżki dla roweru. Czy on to może, czy nie może? Bo też bardzo często padają takie pytania.
Pieszy, owszem, może skorzystać z drogi dla rowerów, tylko w
to
sytuacji...
To jest ważna uwaga też i do rowerzystów, bo często dochodzi do różnych konfrontacji i kontrowersji między pieszym na ścieżce rowerowej i rowerzystą, tak? Który uważa, że jest na pierwszeństwie. I tutaj odpowiemy też na to pytanie. Oczywiście jest jego prawo jechać tą ścieżką, ale...
Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów tylko w sytuacji, kiedy wzdłuż danej drogi nie ma chodnika. Także jeżeli jest na przykład, bo są też takie sytuacje, jest jezdnia i droga dla rowerów, no nie ma chodnika z różnych przyczyn, to pieszy i owszem może z drogi dla rowerów korzystać, tylko musi z drugiej strony znowu ustąpić pierwszeństwa
przejeżdżającym rowerzystom.
I tutaj warto by było wspomnieć, żeby takie zasady współżycia były społecznego dobra. Warto rowerem jadąc użyć tego dzwonka, że się zbliżam i wtedy ostrzegam pieszego, żeby mi ustąpił pierwszeństwo, bo jadę swoją drogą i wszyscy wiemy, że coś się dzieje.
A
prawda?
Pieszy niech się nie denerwuje, że ktoś na niego...
Ale przy okazji przypomnieliśmy o jednym z elementów wyposażenia roweru.
Dzwonek potrzebny. A jeżeli jest przejście dla pieszych, nie ma ścieżki rowerowej, rowerzysta, jak rozumiem, ma obowiązek zsiąść z rowera i przez przejście przeprowadzić, tak? Rower nie może sobie przez przejście dla pieszych, gdzie nie ma ścieżki rowerowej, po prostu przejechać.
Tak jak jest powiedziane. To są pasy dla pieszych, czyli rowerzysta prowadzący rower jest pieszym.
Gdy jest przejście dla pieszych, pieszy też ma, no załóżmy, że nie ma świateł, bo gdy są światła, no to jest sygnalizacja, wiemy, zielone światło, choć te strzałki też zielone, uważajmy na to, tak? Wiedzmy, że może być taka strzałka zielona, to kierowcy raczej wiedzą, że wtedy ta, powiedzmy, prostopadła droga, tam może być zielone światło, gdy skręcamy w prawo dla pieszych, ale żeby pieszy też nie wtargnął zawsze na drogę, zwłaszcza gdy tej sygnalizacji świetlnej nie ma, że mu się to przejście należy, że on jest taką osobą, bo jest uprzywilejowaną na pasach, ale żeby też uważał, żeby zachował tę ostrożność.
Przede wszystkim, no wiemy, na obszarze zabudowanym, sama nazwa zresztą tego obszaru wskazuje, o co chodzi, że tam jest dużo pieszych i to jest generalnie ich teren, ich miejsce, gdzie żyją, funkcjonują, się przemieszczają. I generalnie kierujący pojazdem, który się zbliża do przejścia dla pieszych, tak ustawodawca nawet stwierdził, zawarł w przepisach, że musi zachować szczególną ostrożność. Niemniej jednak pieszy, który decyduje się na przejście, czy to poza pasami, w miejscu dozwolonym oczywiście zakładam, czy na pasach bezpieczeństwa, musi się upewnić, czy nie nadjeżdża pojazd, bo jak w wejściu telewizyjnym stwierdziłem też i wskazywałem, bywają takie sytuacje, że pojazd, dla którego już jest czerwone światło, ma strzałkę warunkową, która zezwala mu skręcić w prawo czy w lewo i może się tak zdarzyć, że będzie przejeżdżał w tym czasie, gdzie akurat włączy się światło zielone dla pieszych. I tutaj jest właśnie ten apel, żeby zwracać uwagę, czy ten pojazd nie przejeżdża, bo on może czynić to zgodnie z prawem, ale na przykład ten moment się zazębi z tym czasem włączenia światła zielonego, które z kolei nie upoważnia pieszego, że już mogę wchodzić, tylko trzeba przeczekać, aż pojazd przejedzie i dopiero wówczas przez to przejście przejść. No i inny, najbardziej ważny chyba z tego wszystkiego aspekt, no nie warto próbować, ile ciało ludzkie wytrzyma w konfrontacji z blachami i kilkuset kilogramami, bo to chyba jest sprawa oczywista.
Czyli kultura, wzajemny szacunek pieszych, rowerzystów, kierowców, uważajmy.
Rozsądek. Zdrowy rozsądek. Niech nam cały czas towarzyszy. Na żadnych kierunkach studiów tego nie skończymy.
Rowerzyści, nieraz piesi mają też słuchawki w uszach. Czy to zwłaszcza dla rowerzystów dobry pomysł?
No, pomysłem to na pewno dobrym nie jest, chociaż wprost w przepisach nie jest zabronione, żeby tych słuchawek nie używać, czy chociażby głośno słuchać muzyki w samochodzie, tylko że korzystając z ruchu drogowego, zwłaszcza rowerzysta, prawda, który nie jest niczym osłonięty, wielokrotnie też nie posiada elementów bezpieczeństwa, no bo przecież jak nie trzeba, no to nie będę zakładał, no to nie ma w ogóle poglądu na to, co się wokół niego dzieje, no i w takiej
jaką
sytuacji ryzykuje po prostu.
Klakson, jadącą karetkę, czy kogoś wołającego o pomoc. Niech ta słuchawka będzie w jednym uchu, ale dajmy szansę chociaż, żeby drugie ucho słuchało tego, co się dzieje dookoła.
Znów przewidywanie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Prosimy. Halo, halo.
Nie będzie powolny, że wszyscy są Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sławek z okolic Wałbrzycha. Ja jestem od niedawna kierowcą zawodowym i mam takie pytanie. Kiedyś dostałem mandat w Jeleniej Górze, przejeżdżając przez światła. Tam się tak szybko światła zmieniają, że tu była rozmowa wcześniej, że to że policja czy straż miejska nie jest nastawiona na zarabianie pieniędzy. Ale jeżeli człowiek, przelatując, ja ze stresem jadę ciągle po Jeleniej Górze, bo przejeżdżając przez te światła, one się tak szybko zmieniają, jadąc po Austrii, nie jestem w stanie przejechać nigdy na czerwonym świetle, dlatego że tam przez kilka chwil pulsuje światło zielone, później dopiero pulsuje pomarańczowe, następnie po tym wszystkim zapala się światło czerwone. Dlaczego w Polsce nie można tego tak zrobić, tylko po prostu te światła się tak szybko zmieniają, akurat daję przykład w Jeleniej Górze, bo tam dostałem mandat, a jeżeli ja jadę z zestawem 40-tonowym, nie jestem w stanie się zatrzymać. Czy można coś z tym zrobić? Dziękuję bardzo, przechodzę.
Dziękujemy bardzo, panie Sławku.
No, oczywiście, że z taką sytuacją można zrobić. Pozwolę się nie odnieść już do tej sytuacji nałożenia mandatu, bo już o tym żeśmy rozmawiali, jak sprawa się przedstawia. Natomiast kwestie nieprawidłowości ewentualnych, bo takie podejrzenie tu słuchacz ma, jak najbardziej można zgłosić, czy to do zarządcy drogi, który właściwie odpowiada za zarządzanie ruchem na tej drodze, czy chociażby do policji. Tak jak i u nas w Toruniu, podejrzewam, i w Wałbrzychu, i w każdej innej jednostce są policjanci, którzy zajmują się infrastrukturą drogową i ten impuls, taka informacja, bo do nas też takie informacje spływają, bo czasami ludzie nie wiedzą, że to zarządca drogi w pierwszej kolejności powinien wiedzieć. Ta informacja nie ginie. Jest przekazywana, sprawdzamy. Były też, tak jak na przykład u nas w Toruniu, zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w sygnalizacji świetlnej. To jest taki przykład na stwierdzenie rzeczywistej sytuacji, bowiem chodziło o strzałki kierunkowe, że one za krótko działają, że zazębiają się z światłem zielonym dla ruchu poprzecznego. Jak się okazało, po sprawdzeniu tej sytuacji, no, kierujący na tych strzałkach zielonych wjeżdżali na świetle czerwonym i potem dochodziło do takiej sytuacji, że wydawało się, że te światła się zazębiają, do takich nieprawidłowości. Niemniej jednak nie stwierdzam, że tutaj jest wyłączna wina kierującego. No, generalnie światło pomarańczowe to już jest też tym światłem, które nie zezwala na wjazd na skrzyżowanie przy pewnym warunku. Oczywiście nikt nie każe gwałtownie hamować, zwłaszcza takim dużym zestawem, bo to nie byłoby zbyt bezpieczne, ale warto także mieć na uwadze, że takim zestawem się kieruje, jest to duży pojazd i nawet w sytuacji, kiedy należy należałoby się gwałtownie zatrzymać w związku z dziecko wtargnęło na jezdnię, trzeba tą prędkość dostosować. Ja już mówiłem na wejściu telewizyjnym, że ta prędkość dozwolona na obszarze zabudowanym 50 na godzinę, to nie jest prędkość, z jaką musimy jechać. Jeżeli warunki na drodze czy inne sytuacje przemawiają za tym, żeby jechać 30, oczywiście nie mówię tego 30, żeby komuś utrudniać ruch, bo mamy dwupasmową drogę i ktoś sobie zapragnie lewym pasem jechać 30 na godzinę. Nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby prędkość była dostosowana do warunków ruchu. Mamy duży zestaw, to też trzeba być przygotowanym, żeby go zatrzymać nie tylko na sygnalizacji świetlnej, ale w każdej innej sytuacji, która się na drodze może wydarzyć.
A jeśli są dwa pasy, tak od razu zapytam, ruchu i no jest taki król szos, który jedzie lewym przez dłuższy odcinek, no bo wydaje mu się, że mu się prościej jedzie z jakiegoś powodu.
No są różne powody. Niektórzy twierdzą, że na lewych pasach jest lepsza jakościowo jezdnia. Inny człowiek stwierdzi, że za 5 kilometrów skręca w lewo, to już ten pas lewy zajmie. Oczywiście w ruchu w Polsce panuje ruch prawostronny i każdy ma kierujący obowiązek trzymać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. To znaczy się, jeżeli mamy jezdnię, są dwie jezdnie, dwa pasy ruchu w jednym kierunku, powinniśmy korzystać z prawego pasa. Lewy służy do wyprzedzania. Z tym, że no tutaj kwestia tego typu, że jeżeli jest dozwolone 50 i na prawym pasie ktoś jedzie 50, to nie można go wyprzedzać i zwiększać prędkość, tylko ona obowiązuje wszystkich, więc...
Jasne, no nieraz się kierowcy denerwują, bo jest dozwolona prędkość 50 czy 70, dajmy na to, no i ktoś jedzie tym lewym pasem 70, no i się denerwują, bo jedzie lewym pasem.
Bo chcieliby na przykład jadąc szybciej go wyprzedzić. Tak. No to jest sprawa dwojaka, no ciężko pogodzić niektórych interesy, no z jednej strony tu byłoby wykroczenie popełnione, z drugiej strony ktoś jedzie lewym pasem, nie wiadomo, czy czyni więcej złego, bo blokuje ten pas i zmusza wszystkich do jechania z prawidłową prędkością, czy ten ruch blokuje.
Ale też przypomnijmy kierowcom pojazdów tych wielkogabarytowych, tak, o tym, że ich obowiązują inne prędkości, że
tak, tutaj
jednak
jest,
ta masa ich zobowiązuje też do czegoś.
Tutaj jest taka kwestia, często się zdarza, że kierowcy nie wiedzą o tym, bowiem prędkość na obszarze zabudowanym może zostać podniesiona przez zarządcę drogi, jeżeli przemawiają za tym warunki ruchu, jest na przykład dobra widoczność, trzy pasy ruchu, dwujezdniowa droga, można tą prędkość podnieść na przykład do 70 na godzinę. I tutaj w tej sytuacji ta podniesienie tej prędkości niestety nie dotyczy pojazdów ciężarowych ani autobusów, czyli jeżeli mamy 70 na obszarze zabudowanym, która znak zakazu notabene, ale który w tej sytuacji podnosi dozwoloną prędkość, niestety on nie dotyczy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, czyli takich już dużych ciężarówek można powiedzieć i dostawczaków większych, jak i autobusów. Także te pojazdy muszą jechać nadal tyle, ile jest na obszarze zabudowanym dozwolone.
Niezależnie od tego, co mówi znak.
Tak jest.
Który podnosi. Jeżeli obniża, to wiadomo, że wtedy obniża.
Notabene na potwierdzenie moich słów warto spojrzeć do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, gdzie właśnie przy tym znaku jest taki zapisek, który wyraźnie wskazuje, do jakiej grupy użytkowników dróg on jest przeznaczony.
Radio Maryja, proszę.
Halo?
Proszę bardzo. Słuchamy, jest pan na antenie.
Halo, Kik Michał z Wrocławia mówi.
Proszę bardzo, panie Michale.
Ja właśnie chciałem powiedzieć, że strasznie ciężko mi się jeździ po ulicy, bo to do lekarza, no już muszę cały czas chodzić. I to automatycznie, to chciałem tutaj no już powiedzieć, że w wieku 6 lat to zapalenie mózgu złapałem, to coś mi się przyplątało, jakieś bakterie. I strasznie ciężko mi się jeździ z Wrocławia. Jestem i wszyscy dookoła, mi się wydaje, że wszyscy po mnie jeżdżą. No.
To wie pan, to tutaj myślę, że takie ratownictwo medyczne, jakie mamy w studio, specjalnie panu nie pomoże. Jakiś proponowałbym leczenie specjalistyczne już, bo to jest bardziej ogólne. Bardzo dziękuję, panie Michale. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja się przysłuchuję tutaj tej audycji o tych...
Prosiłbym tylko pana o wyciszenie radia, bo przeszkadza nam i słuchaczom.
Już, już. Halo?
Tak, słuchamy pana. Kto mówi?
Andrzej z Podlasia.
Bardzo proszę.
Ja tutaj bym poruszył takie kwestie. To bezpieczeństwo to nie o to. U nas powinno być wzdłuż Polski, dwie autostrady, już dawien dawno wybudowane. Powinno być bezpłatne, szybko się można, żeby było poruszać. Młodzież by mogli też sobie na tych autostradach pojeździć bez ograniczeń, wyszaleć, wyszumieć, tak jak jest w RFN-ie. Tam byłem kilka lat temu, widziałem, wracałem z powrotem do Polski, widziałem 50 motocykli. No, spora grupa tych motocyklistów jechała sobie, ile tam powiedzmy fabryka dała. U nas buduje się te autostrady, drogie, ludzie muszą płacić za przejazd w ogóle, jak jest wybudowana, to jest, zaraz je trzeba po prostu naprawiać, a po drugie też, żeby to wyglądało, że jak się w ogóle, że te wypadki są, czy coś, to nawet na kursach to powinno być uczona jakieś, nawet i testy powinny być, jakaś kultura jazdy, żeby ludzie wobec siebie, te wypadki, to też się zdarzają z tego nieraz ich chamstwa takiego wobec jeden, drugiego kierowcy, to nie o to chodzi, że tam nie ustąpi. W ogóle nawet nie uważają. Znowuż, jeżeli chodzi o te chodniki, że rowerzystów, no to ile jest nieraz wąskie są ulice i ten rowerzysta chciałby się czuć bezpieczny, jedzie tym chodnikiem, też mógłby jechać. Też ma prawo, żeby, no, żeby jakiś samochód nie najechał, bo w ogóle te ulice są teraz pozatłaczane. Nie są tak te chodniki, że aż tyle pieszych jest, żeby nie można było tym rowerem jechać. Jest bardzo mało ludzi w ogóle chodzi tymi chodnikami. To jest nieprawda, że tam rowerzystów się tyle pcha na te chodniki, że pieszy nie mogą.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Pewnie to zależy trochę od miasta, od miejscowości, w której jesteśmy, ale oddaję głos policji.
Oczywiście tutaj pan Andrzej poruszył ważną kwestię, bo infrastruktura drogowa jest jednym z bardzo ważnych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i od jej stanu, od infrastruktury dróg szybkiego ruchu w Polsce wiele zależy, bo naprawdę jest to ważna składowa tegoż bezpieczeństwa. Na pewno wszyscy zauważyli, że tych dróg jest coraz więcej. No, powoli gonimy zachód. No, to troszeczkę musi czasu upłynąć, chociaż nie chciałbym tutaj zabierać głosu, bo nie jestem do końca kompetentny, jak to ma długo trwać i jak to ma wyglądać. Natomiast no, niewątpliwie jest to problem. Kwestia tych rowerzystów znowu na chodniku. Może być to kwestią taką, że poruszanie się chodnikiem jest bezpieczniejsze w pewnych momentach od poruszania się jezdnią. Tylko myślę, że tu większy problem nie jest z samym korzystaniem przez rowerzystów z chodnika, tylko tym, w jaki sposób oni z niego korzystają. Czyli będąc na chodniku, wielokrotnie się zdarza, że nie udziela się pierwszeństwa temu pieszemu, bo są chodniki, gdzie owszem, ruchu pieszego nie ma, ale są też takie, gdzie ten ruch jest spory, a zdarzają się rowerzyści, którzy przemykają tam nie wiadomo jakimi prędkościami. No i to jest kwestia, kończąc wypowiedź, kultury naszej na drodze, bo no nie wszystkie sytuacje prawo jest w stanie uregulować i myślę, że wówczas w tych lukach prawnych nie mamy co ich szukać, tylko po prostu zastąpić życzliwością i kulturą na drodze i wtedy wszystkim się będzie przyjemniej żyło.
To był taki właśnie głos życzliwości pana Andrzeja z Podlasia i myślę, że gdybyśmy się wszyscy kierowali po prostu odrobiną życzliwości wzajemnej do siebie i takim pozytywnym nastawieniem, to jak tu kolega wspomniał, i lepiej by nam się żyło i pewnie lepiej funkcjonowało i byłoby nam wszystkim łatwiej.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże. Ja do audycji.
Proszę bardzo, kto mówi?
Elżbieta z Małopolski.
Słuchamy.
Szczęść Boże. Ja w zasadzie ten, już zasygnalizowany był ten problem, a chodzi szczególnie mi o te nieszczęśliwe słuchawki w uszach. Po prostu to Dostaję dreszczy na widok jadących ze słuchawkami w uszach, ale również biegaczy ze słuchawkami w uszach. Czy biegacz, ja myślę, że to też jest chyba po prostu uczestnik ruchu i tak mi się marzy, żeby wyszedł po prostu przepis zabraniający w ogóle zakładania słuchawek do uszu i rowerzystom, i biegaczy. Plaga się czyni od to jest, znaczy się, to już jest wychowanie od szkoły, bo jak widzę i ze szkoły małe dzieci już idą drogą i chodnikami, mają założone słuchawki w uszach, po prostu nie kontrolują, co się wokół nich dzieje. Wydaje mi się, że jest to wychowanie już szkolne i tutaj mi się wydaje, że bardzo jest, myślę, że duża rola policji w jakby wychowaniu, w takim, no już w szkole, gdy zapraszani są na przykład na różne prelekcje, bo wiem, że takowe są na przykład są organizowane w pierwszych klasach, czy tam jakoś. Także tutaj jest, uważam, jest to plaga i bardzo wyczekuję na przepis drogowy, który będzie zabraniał zakładania słuchawek do uszu, tak jak i rowerzystów, jak i biegaczy, innych użytkowników ruchu. Miałam sama taką właśnie taką dziwną przygodę, bym chciała powiedzieć. Bo po prostu jadę i pani się nie odsuwa, więc trąbię. No dalej się nie odsuwa. W końcu córka stwierdziła, no mamo, ona ma słuchawki w uszach. No podjechałam tak blisko koni, aż się wystraszyła. No odskoczyła. Mówię, no proszę panią, no chyba ktoś panią kiedyś przejedzie. No tak, przepraszam. Nic to nie dało. Za jakiś czas idę tą samą panią ze słuchawkami, maszerującymi, z kijeczkami. Także to no plaga i myślę, że wymagany by był przepis zabraniający zakładania tychże.
Dziękujemy pani Elżbieto. Dziękujemy.
Panie Elżbieto, bardzo ważny sygnał tak naprawdę dla bezpieczeństwa i tak jak już tutaj z kolegą wcześniej wspomnieliśmy, niestety nie ma przepisu regulującego tego, to aby po prostu osoby nie korzystały z tego typu urządzeń i żeby miały po prostu pełen kontakt z otoczeniem, ale tak jak tutaj już wcześniej wspominaliśmy, po prostu zdrowy rozsądek podpowiada, że nawet kierowca, który ma w aucie bardzo głośno włączone radio, bo często słyszymy osoby, które nawet na zewnątrz po prostu raczą nas muzyką.
Tak jest. Łokieć, decybele, tak.
Tak, dokładnie. Oni nie są w stanie usłyszeć nadjeżdżającej karetki, która jest pojazdem uprzywilejowanym. To samo na przykład radiowozu. Nie jest w stanie usłyszeć jakiegoś sygnału pochodzącego, ostrzegającego od innych kierowców. To samo będzie dotyczyło właśnie rowerzystów, pieszych, biegających osób i tak dalej. I rzeczywiście tutaj będziemy starali się zwrócić na to uwagę, że jeżeli ktoś już rzeczywiście tak bardzo lubi posłuchać muzyki, to żeby przynajmniej odsłaniał jedno ucho, aby mieć kontakt po prostu z otoczeniem, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zabronić ani zakazać, a rzeczywiście może to doprowadzać do sytuacji bardzo, bardzo niebezpiecznych.
Ograniczacie bezpieczeństwo swoje i ograniczacie bezpieczeństwo innych użytkowników w przestrzeni, po której się poruszacie.
Dokładnie.
Po prostu trzeba mieć tą świadomość.
Ale poproszę moich przyjaciół, którzy prowadzą właśnie zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach, żeby poruszali po prostu ten temat. Będziemy też starali się tutaj przez media nagłaśniać go.
Bardzo dziękuję. Radio Maryja, proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirek z Łodzi. Chciałem do audycji.
Panie Mirku, jest pan na antenie. Już jest pan, także prosimy.
Bo radio wyłączyłem, ale jeszcze widzę, przesunięcie jest. Witam szczególnie ojca prowadzącego i gości w studio. Chciałem się odnieść właśnie
do tych rowerzystów. No, panie inspektorze, tak, panie inspektor jest.
Pan komisarz jest i pani, pani inspektor.
Nie ma napisane chyba w kodeksie ruchu drogowego, że rowerzysta dojeżdżając do przejazdu rowerowego i przejścia ze skrzyżowaniem musi zachować szczególną ostrożność. A cały jestem kierowcą zawodowym autobusu. No i niestety było miesiąc temu w Łodzi, że pod koniec pracy, no nie mnie, ale koledze, no rowerzysta wjechał pod autobus w przodzie, na przejeździe właśnie tutaj Aleja Włókniarzy. To są takie rzeczy. To w ogóle jadą po prostu jak w dym rowerzyści. Druga sprawa, no z tych świateł nieszczęsnych. Kiedyś dawniej były światła, no niestety zielone, pomarańczowe i dopiero po chwili, za 3-4 sekundy były czerwone. Teraz jest niestety i w Warszawie, we Włocławku, bo trochę jeżdżę autobusem, teraz akurat w MPK pracuję, że to jest bardzo szybko. Zielone, pomarańczowe, czerwone. No to jest wszystko, to jest nadmierne. No to jak tu już by wchodziła polityka chyba w grę, no zarabianie niestety władz naszych. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Mirku. Z Bogiem.
Tak jak wspomnieliśmy wcześniej odnośnie świateł i ich zmiany, no tutaj kwestia sprawdzenia, bo faktycznie te programy, pracując w takich komisjach, które oceniają funkcjonowanie świateł, czy też projekty organizacji ruchu w danym miejscu, wielokrotnie spotykamy się z takim problemem, że trzeba pogodzić wiele kierunków ruchu, prawda? Czy to są piesi, rowerzyści, prawoskręty, lewoskręty i może dojść przy takich tutaj próbach, czy projektach, że ten czas międzyzielony, czy przejście ze światła zielonego na czerwone jest zbyt krótkie, więc warto taki problem zasygnalizować u zarządcy drogi, czy też w policji drogowej, miejscowej i na pewno ta sprawa zostanie sprawdzona, rozpatrzona, czy tam faktycznie ta sprawa występuje. Natomiast kwestia rowerzystów, no rozmawialiśmy już szeroko dosyć na ten temat.
Ale sami państwo słyszycie, że o jest tych rowerzystach problem, jest jakiś
taka,
problem.
Tak, że jest taka...
Tu wspominaliśmy o tych rowerzystach najważniejszą kwestię, bo faktycznie ustawodawca skreślił zapis prawa o ruchu drogowym, który wcześniej funkcjonował tak samo jak obecnie on jest przy osobach pieszych, gdzie rowerzysta się musiał upewnić przed wjazdem na przejazd dla rowerzystów, czy nie wjedzie bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. W tej chwili takiego zapisu nie ma, co sprawiło, że faktycznie rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem. Tylko tutaj warto pokierować się zdrowym rozsądkiem, bo wjeżdżając, korzystając z tego pierwszeństwa, można narobić sobie bałaganu. No, zderzenie autobusu z rowerem, no to będzie po sprawie, można powiedzieć, dla rowerzysty. Ostrożność, przede wszystkim ostrożność, zdrowy rozsądek, no i
ale tak naprawdę wszyscy uczestnicy ruchu drogowego muszą zachować szczególną ostrożność.
A jeżeli chodzi właśnie o ten przepis, który nakazuje zachować szczególną ostrożność, on dotyczy kierujących pojazdami zbliżających się do przejścia czy dla przejazdu dla rowerzystów. Także kierujący pojazdem to także jest rowerzysta. Między innymi dlatego go również dotyczy zakaz korzystania z telefonu komórkowego w czasie jazdy i on też jest zobowiązany. Tak jest zawarte w przepisach ruchu drogowego, w przepisach porządkowych.
Ale też pani inspektor zwracała uwagę, bo w Toruniu rzeczywiście tych ścieżek rowerowych jest trochę. Niektóre się przecinają na różnych drogach, niektóre wchodzą na drogę, inne gdzieś tam przez chodnik, przejście dla pieszych, na światłach, skrzyżowaniach. Dobrze, że to wszystko się pojawia, dobrze, że ludzie korzystają, że to jest. Są i publiczne rowery, prawda, które można sobie wypożyczać, ludzie jeżdżą prywatnymi. Ten ruch rowerów w Toruniu przynajmniej, bo o tym możemy mówić,
jest
coraz większy, wzmożony, więc może warto by te szkolenia dla rowerzystów, dla przyszłych rowerzystów, pewne takie uczulenia robić, że na litość boską nie jesteście tymi świętymi krowami na tych ulicach.
Będziemy się zastanawiać, w jaki sposób rozwiązać pewnego rodzaju sytuację jakby edukacyjną, bo domniemam, że od tego typu sytuacje i jakby doinformowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego w kwestiach właśnie rowerzystów.
Bo to jest idealna sytuacja. Jeśli ja jestem pieszym, jeśli tak. jestem rowerzystą i jeśli jestem kierowcą samochodu tak. takiego czy innego, tak? Tak. Bo wtedy mam pogląd na to, jak ja jestem widziany, jak to wszystko wygląda z różnych stron. I wtedy jestem chyba ostrożniejszy, mam wrażenie. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście jest tylko rowerzystą, korzysta z tego środka, no to wydaje się to takie dosyć zawężone wówczas postrzeganie jako użytkownik ruchu.
Tak i zwracajmy pierwsze to i kierowcy muszą zwrócić dojeżdżając do i do pasów, gdzie są wyznaczone specjalne pasy dla rowerzystów i gdzie się te drogi przecinają, prawda, dojazdowe do, dajmy na to, do głównej ulicy ze ścieżką rowerową, to przede wszystkim dojeżdżając już tam szczególną ostrożność zachować, aby też i ten rowerzysta swobodnie przejechał, ale też i zalecamy wszystkim rowerzystom, aby dojeżdżając do takich punktów newralgicznych, takich miejsc, jednak też zwrócili uwagę, czy coś nie nadjeżdża, bo nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jakby zachowania innego uczestnika.
Właśnie rowerzyści tak czasem, mam wrażenie, zachowują się tak, jakby nie obowiązywała ich zasada ograniczonego zaufania.
Tak, rzeczywiście.
Jakby ufali takie, wszystkim dookoła.
Takie czasami.
Ja chciałbym tu jeszcze jedną kwestię poruszyć, bo tu bardzo często słuchacze zwracają uwagę, że skupiamy się w swoich działaniach tylko na takiej polityce represyjnej. Owszem, jest to jedna z form działania naszego, ale proszę też mieć na uwadze taką kwestię, że widząc problem w danym miejscu, ja mogę na naszym przykładzie toruńskim powiedzieć, stosuje się różne rozwiązania w ruchu drogowym, na przykład takie, które uniemożliwią rowerzyście przejazd przez przejście dla pieszych. Są różnego rodzaju naprawdę urządzenia, różne rozwiązania w ruchu drogowym. My takie sytuacje, takie opinie przekazujemy na bieżąco, mamy kontakt, to jest rocznie kilkaset nawet wystąpień do zarządcy drogi i spotykamy się wspólnie, próbujemy znaleźć rozwiązanie na problem tak, żeby przy pomocy oczywiście życzliwości ludzkiej, bo to jest najważniejsze i tego prawo tak naprawdę nie wyczerpie z wszystkich sytuacji w życiu i wszystkich problemów nie rozwiąże, ale można też przy jego pomocy skutecznie i to nie tylko polityki represyjnej spowodować, że będzie bezpiecznie.
I kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tam radio gra dosyć głośno. Prosimy o wyciszenie i możemy rozmawiać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości w studio. Ja mam Ewa i dzwonię z Warszawy. Natomiast mam pytania dwa. Mam jedno pytanie do państwa z policji i drugie do państwa ratowników medycznych. Jeżeli chodzi o właśnie policję, to właśnie też ruch rowerowy mnie interesuje. I jeżeli chodzi o to, czy rowerzysta może przekraczać pas jadąc na rowerze, wydaje mi się, że był kiedyś przepis, który mówił, że jednak rowerzysta musi schodzić, czy powinien zejść z roweru i dopiero właśnie pierwsza przejść przez pasy. Natomiast tak jakby, no właśnie to nie jest przestrzegane i właśnie dlatego jest dużo zamieszania i też problemów. To co zresztą w programie było powiedziane, no chociażby ten wypadek z autobusem, to nie ma o czym mówić, tak? Natomiast drugie pytanie mam właśnie do państwa ratowników medycznych. Państwo zechcieli powiedzieć, że mamy jakby możliwości pierwszej pomocy i powinniśmy z nich korzystać. Natomiast mam pytanie co do właśnie poruszenia czy przemieszczania w ogóle osoby w czasie wypadku, czy po wypadku samochodowym, czy w jakimkolwiek wypadku. Czy nie jest to tak, że mamy jakby ograniczone możliwości oceny jako laik, jakie to są wrażenia, co się stało i czy rzeczywiście możemy jako osoby jakby postronne decydować się, żeby przemieszczać osobę poszkodowaną, bo możemy jakby, znaczy wydaje mi się, że możemy więcej zrobić krzywdę niż pomóc. I w tym momencie, jakie są jakby kryteria, no nie tylko mojego jakby wyobrażenia, jak mam pomóc, ale co, jakie są takie obiektywne kryteria, kiedy rzeczywiście koniecznie trzeba przemieścić osobę poszkodowaną, a kiedy lepiej zostawić ją w spokoju i poczekać na fachowe służby. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Pozwolę sobie odpowiedzieć na pierwszą część pytania pani Ewy z Warszawy. Mianowicie wprost jest zapisane w przepisach ruchu drogowego, że kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku i po przejściu dla pieszych. Wspomnieliśmy, że rower jest też pojazdem i osoba, która się przemieszcza rowerem, jest kierującym. Wspomnieliśmy też, kiedy rower może skorzystać z chodnika, jadąc wzdłuż po tym chodniku, bo pojazdem silnikowym nigdy nie wolno. Natomiast przy rowerze są pewne kryteria, kiedy można. I ten zapis jest wyraźnie. Oczywiście sankcje w postaci mandatu są poważniejsze dla pojazdów silnikowych, dla rowerzystów również. Także zakaz jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych jest tożsamym z koniecznością zejścia z roweru, przeprowadzenia go przez to przejście. I tutaj mowa także w sytuacjach, kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika, bo ta możliwość, te zezwolenie chwilowe, na przykład ze względu na niekorzystną pogodę, nie zezwala do jazdy wzdłuż po przejściu. I można jechać wzdłuż po chodniku, ale na przejściu tak czy siak trzeba z roweru zejść.
To zapytam też o nietrzeźwych rowerzystów. Czy można prowadzić rower, będąc osobą nietrzeźwą?
Prowadzić czy jechać?
Jechać.
Prowadzić można, jechać nie można.
Nie można, bo nieraz rowerzysta wpadnie na taki
pomysł.
Podpity rowerzysta wpadnie na taki pomysł, no tak, no wypiłem, kurczę, tam piwko 2 czy 3, no bo tak sympatycznie było na grillu. No to jasne, no wiadomo, do samochodu bym nie wsiadł. No,
a że piwo nie alkohol,
tak,
prawda?
Tak, z rowerem
rower
sobie dam radę.
Nie pojazd, tak?
Tak, nie będę przejeżdżał drogą, tylko chodnikiem sobie będę jechał.
Ustawodawca też przewidział artykuł na to, też na nietrzeźwego rowerzystę. Natomiast, żeby nie było tak całkowicie, że tak powiem, poważnie, to opowiem sytuację, która zdarzyła się kilka lat wstecz w Toruniu, gdzie policjanci ruchu drogowego mieli bardzo poważny kazus do rozwiązania, kiedy jechało rowerem, jednocześnie jednym rowerem, dwóch panów, z czego jeden trzymał kierownicę, a drugi pedałował, siedząc na bagażniku tego roweru. To była dość zabawna sytuacja.
Musiał to być ten drugi wysoki mężczyzna, że z siodełka miałby za długie nogi.
Znaczy nie, do kierownicy nie sięgnął, ale jak siedział na bagażniku, to akurat do pedałów miał blisko, prawda?
Ale to przecież...
Zdarzają się prześmieszne też i sytuacje i jak widać też i nietrzeźwym bardzo humor dopisuje.
Tutaj generalnie sobie już pozwolę, że jesteśmy przy tym zakresie, tak jak mamy naukę jazdy, prawda? No tutaj... Bo akurat w tym kazusie, tu pani inspektor, no to faktycznie nie było wiadomo, kto jest kim. Natomiast przy nauce jazdy mamy dwóch kierujących tak naprawdę, bo jeden, który się uczy, trzyma co prawda kierownicę wyłącznie, ma odpowiednie pedały do obsługi, ale także jest kierującym instruktor, który w danym momencie współprowadzi ten pojazd tak naprawdę, bo ma wpływ na jego przemieszczanie się i bo może złapać za kierownicę, a także odłączyć silnik, bo ma sprzęgło, ma hamulec. No i obowiązują go te same zasady, co osobę szkoloną, czyli nie może rozmawiać przez telefon, czy z niego korzystać, czy znajdować się pod wpływem alkoholu, bo nie jest pasażerem, tylko jest współprowadzącym pojazd.
A zatem tu mamy jasność, a teraz ratownicy medyczni.
Tak, odnośnie drugiej części właśnie pytania, odnośnie udzielania pomocy, tam padło stwierdzenie, że mamy możliwości. To nie do końca jest tak, że mamy możliwości, bardziej, że tak powiem, mamy obowiązek udzielania pomocy. Tylko, że jest teraz kwestia, w jakim zakresie. Pamiętajmy o tym, że zawsze, jeśli no to jesteśmy, czujemy się zagrożeni, czy no nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze w tym momencie, ale zawsze, że tak powiem, no ten telefon należałoby wykonać po służby ratunkowe, to jest raz. Kolejna sprawa odnośnie właśnie tutaj oceny przenoszenia czy wydobywania osób poszkodowanych z, chociażby z pojazdów, czy nie wiem, jakichś osób, gdzie został tutaj, no zaszła jakaś sytuacja drogowa. Mi się tutaj nasuwa taki przykład, co często też gdzieś tam przytaczam na różnego rodzaju szkoleniach. To jest sytuacja dość autentyczna. No, mężczyzna został potrącony przez pojazd i znalazł się no, twarzą do kałuży, twarzą znaleźć się w kałuży właśnie zebrała się grupka osób i ktoś krzyknął z tej grupki osób, że może mieć uraz kręgosłupa, żeby go po prostu nie ruszać. No ja zawsze mówię, to jest słuszne stwierdzenie, że może mieć ten uraz kręgosłupa, ale tak naprawdę czy ten uraz kręgosłupa występuje, tego nie wiemy. No oczywiście udzielono tutaj pomocy na tym etapie, że wezwano tą pomoc, zadzwoniono po pogotowie. Co się okazało później, oczywiście nikt tego mężczyzny nie przekręcił na plecy, nie udrożnił dróg oddechowych. Co się okazało później, że on nie zginął, nie zmarł w wyniku obrażeń, tylko właśnie w wyniku utopienia. I tutaj, no, że tak powiem, zawsze należałoby to samemu ocenić, mniejsze ryzyko, mniejsze zło. W przypadku, no, tej wypadków komunikacyjnych, jeśli kierowca czy też pasażer znajduje się w pojeździe, pamiętajmy o tym, jeśli ten pasażer jest przytomny czy też oddycha, nie ma konieczności wydobywania go z tego pojazdu, nie zagraża jakieś niebezpieczeństwo, nie wiem, samochód się nie pali, nie znajduje się nad jakimś urwiskiem, zabezpieczyć go w miejscu zdarzenia, zabezpieczyć go w takim miejscu, jak zastaliśmy, czyli jakieś złamania jak najbardziej. Jeśli jest możliwość, lekko odchylić tą głowę, żeby udrożnić te drogi oddechowe. Jeśli nie oddycha, sprawdzić. Jeśli zaczął oddychać, pozostawić go w takiej pozycji. Jeśli nie oddycha, wiadomo, RKO nie będziemy wykonywać w samochodzie, bo jest to niemożliwe, w skrócie mówiąc. Jeśli mamy taką możliwość, wtedy go z tego pojazdu wyciągnąć, z tym, że starać się, że tak powiem, z największą ostrożnością na ten właśnie uraz kręgosłupa. Odnośnie, żeby tutaj tego kręgosłupa też tutaj tych urazów nie pogłębiać. To jest taki w sumie jeden przypadek, kiedy należałoby tą osobę wyciągnąć z tego pojazdu i tak samo jak mówiłem, gdy ten pojazd na przykład się pali, też tutaj należałoby tą osobę wydobyć. Odnośnie niemowlaków czasami też dochodzą takie pytania, czy dziecko wyciągać z fotelika, czy też nie. Oczywiście, jeśli nie ma takiej konieczności, też nie wykonujemy tego RKO, bo dziecko na przykład oddycha, wyciągnąć to dziecko razem z fotelikiem, nie wyciągać go z fotelika, tylko razem z tym fotelikiem z tego pojazdu wyciągamy. Ja zawsze mówię, że jak udzielamy pomocy, starać się podchodzić do tej kwestii w taki sposób, jakbyśmy sobie sami udzielali pomocy lub udzielali tej pomocy, że tak powiem, osobom bliskim. Wtedy też się włącza takie rozsądne myślenie.
I kolejny telefon, prosimy. Halo, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże dla wszystkich. Cześć Boże. Drodzy słuchacze. Ja dzwonię, Józef z Mazur. Różne tematy były poruszane, ale z takich ogólnych, jak statystyk, tam jest, że po weekendzie długim, krótkim, tyle pijaków tam, czy tam wypadków, a rannych. Nigdy, nie wiem, czy to się nie robi, statystyki dla tych, co po prostu źle wymuszają pierwszeństwo, zajeżdżają, podwójną linię przekraczają, pojedynczą linię ciągło przekraczają. Gdzie ta policja jest? Wystarczy przejechać się taką trasą powrotu do Warszawy, czy gdzieś tam z tych krótkich tych urlopów, to dopiero widać, jak nasi ci kierowcy zachowują się. Jeden przez drugiego, tylko zajeżdżanie. Druga sprawa, jeżdżę dość dużo nocami. Gdzie ta policja jest, żeby sprawdzić co na wszystkie te wozy w większości, jak ktoś żarówkę zmienia, automatycznie musi pojechać i ustawić sobie światła. Światła są tak poustawiane, że coś strasznego. Tiry też potrafią tak podregulować, żeby dla niego było dobrze, ale że dla nadjeżdżających, że przeszkadza ich światło. Gdzie są policjanci? We Włoszech stoi gdzieś przy stacji benzynowej i widzi, że ktoś ma byle jak światło, każe zjechać albo samemu kręci śrubokrętem i opuszczasz, albo nie, zabierają po prostu prawo, dowód rejestracyjny i nie puści takiego, bo to jest dla innych zagrożenie. U nas światła wieczorami jak mają, to coś strasznego. Czy jest jedno zapalono żarówko, tylko jedzie. Już nie mówię, co w dzień się wyrabia, jak oni mają tam pomontowane te różne kombinacje. To jest nie do opisania. A wystarczy... Niechby stanął policjant, nie szukał tam, żeby kogoś ukarać za szybkość, tylko na boczek, bo światła to się da zauważyć, że ktoś ma byle jak ustawione. To jest tyle chciałem tylko. Szczęść Panie Boże dla wszystkich.
Dziękujemy Panie Józefie, szczęść Boże.
Odnosząc się do nasycenia dróg ilością policjantów ruchu drogowego, czy też innych, no... prawda jest taka, jest nas sporo, ale nie jesteśmy w stanie być we wszystkich miejscach naraz, prawda? Staramy się, dyslokując służbę, wybierać te miejsca najniebezpieczniejsze, gdzie dochodzi do największej ilości zdarzeń, gdzie bądź statystycznie wyciągamy wnioski, że tam jest niebezpiecznie. Bierzemy pod uwagę sugestie obywateli i staramy się właśnie w tych miejscach, gdzie jest najpotrzebniejsza nasza pomoc, czy potrzeba naszej reakcji, tam te patrole kierować, więc no, może się zdarzyć, że jeżeli jesteśmy w jednym miejscu, w drugim nas po prostu nie ma. I tutaj jest ważna rola także kierujących, bo tak naprawdę, żeby skuteczność w poprawie bezpieczeństwa była, ten obowiązek oprócz nas, służb do tego powołanych, także powinien być takim moralnym obowiązkiem wszystkich, bo jeżeli widzimy kierowcę, który w jakiś sposób rażący narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, można zapisać numer rejestracyjny tego samochodu, dokonać zgłoszenia wykroczenia. No, musimy tak naprawdę wszyscy zadbać o to bezpieczeństwo, żeby było lepiej. Oczywiście, jeżeli policjant widzi wykroczenie, reaguje na to, bo do tego zostaliśmy powołani i no, taka jest nasza rola, żeby to bezpieczeństwo poprawiać, eliminować niebezpiecznych kierowców. No, tak jak mówię, współpraca w każdych tutaj dziedzinach, czy to w ruchu drogowym, czy też jeżeli chodzi o inne aspekty funkcjonowania policji, bo to jest służby dochodzeniowe, kryminalne, no tak naprawdę to się opraca, wszystko opiera na współpracy z obywatelem, więc no, ta pomoc byłaby bardzo wskazana. Kwestie warunków technicznych pojazdów, no pozwolę sobie zauważyć, że wymiana takich elementów eksploatacyjnych typu żarówka, no niestety nie kwalifikuje pojazd do ponownego badania technicznego. I owszem, może on zostać skierowany na badanie techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego i wówczas musi poza tymi terminami wyznaczonymi przez diagnostę udać się poza kolejnością, prawda? Natomiast no tak wprost przy takiej wymianie, jeżeli ona jest oczywiście przeprowadzona prawidłowo, no myślę, że ten, który się podejmuje takiej czynności, no powinien mieć świadomość, że ta żarówka musi być zamontowana prawidłowo. Zdarzają się sytuacje takie, że samemu nie wymienimy, bo w danym pojeździe trzeba na przykład reflektor cały wyjąć, żeby taką żarówkę wymienić i wtedy trzeba pokusić się o specjalistyczną pomoc, gdzie sprawdzą od razu ustawienie świateł. Ale pan Józef poruszył ciekawą kwestię właśnie ustawienia tych świateł, bowiem bardzo często zapominamy, proszę państwa, w samochodach, że są regulatory wysokości położenia świateł i czy to w samochodach ciężarowych, czy w samochodach osobowych, jeżeli przewozimy jakiś ładunek, który bardzo dociąża tył pojazdu, co automatycznie unosi te światła do góry, można wybrać cyferkę czy strzałkami, bo to są różne formy zmiany tej wysokości świateł i automatycznie opuścić te światła. I tutaj się pojawia kwestia najważniejsza, czyli zainteresowania innym użytkownikiem drogi, bo jednych interesuje to, że kogoś oślepia lub nie, a inni w ogóle no, nie są zainteresowani i po co zmieniać wysokość żarówek, jak załaduje samochód, pojedzie i stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Także to jest bardzo ważna kwestia i apel jednocześnie, żeby no, mieć na uwadze, że w samochodach, nawet już w tych starszych, czy to sterowane z poziomu kabiny kierowcy, czy przy samych światłach przełączniki, które zmieniają ich wysokość położenia. Także pamiętajmy o to, dbajmy o to bezpieczeństwo, bo oślepiony kierowca faktycznie no, nie widzi coś przez moment, co się dzieje na drodze, jedzie jak gdyby na ślepo i to jest niebezpieczna dosyć sytuacja. Oczywiście widząc takie sytuacje, kiedy mamy podejrzenie, bo samo podejrzenie policjanta ruchu drogowego, że coś jest nie tak z ustawieniem świateł, może skończyć się skierowaniem go na dodatkowe badania techniczne, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, włącznie z zakazem dalszej jazdy, bo jeżeli ten pojazd w nocy faktycznie stwarza zagrożenie, no to należy go w tym momencie z ruchu wyeliminować.
Dotyczy pytanie jeszcze świateł. Kiedy możemy używać długich? W jakich też obszarach używamy świateł długich i przeciwmgielnych?
Jeżeli chodzi o światła drogowe, czyli tak zwane długie, generalnie używamy ich w sytuacjach, kiedy no, nie oślepiamy innych użytkowników dróg. Więc no, nie możemy ich włączyć wtedy, kiedy jedzie ktoś sprzeciwka. Z tym, że jest taki zapis w ustawie nawet, że przełączamy te światła wtedy, kiedy uczyni to inny uczestnik ruchu drogowego. Oczywiście nie czekajmy na ten moment. Trzeba przełączyć te światła, żeby dać sygnał, że coś że trzeba to uczynić, bo oślepiają, bo światła drogowe są tak specyficzne, że po pierwsze mają większą świetlność, żeby doświetlić drogę i nie mają tak zwanej granicy światła i cienia, która powoduje to, że na światach mijania, jak się pojazdy wymijają, nie oślepia się tak bardzo drugiego kierującego. Także tutaj jest dosyć ważna sprawa i jako takich ograniczeń oprócz tego oślepiania innych użytkowników nie ma. Co do świateł przeciwmgłowych przednich, bo wiele pojazdów też takowe posiada, można je używać na drogach krętych oznaczonych znakami drogowymi lub w okresach zmniejszonej przejrzystości powietrza. I tutaj mamy na myśli o tej zmniejszonej przejrzystości powietrza okres od zmierzchu do świtu, czyli w nocy, bądź też w sytuacji, kiedy są opady deszczu, śniegu,
mgła.
W takich sytuacjach, czy mgła na przykład. No sama nazwa światła tak. przeciwmgłowe, prawda? Natomiast co do świateł przeciwmgłowych tylnych, należy pamiętać, że to jest bardzo intensywne czerwone światło, które męczy bardzo wzrok i można go używać tylko w sytuacji, kiedy przejrzystość powietrza spadnie poniżej 50 metrów. Także to są dosyć rzadkie sytuacje na drogach i no zdarzają się, że te światła są włączone przeciwmgłowe.
Na przykład zdarzają się no, w różnych sytuacjach, choćby teraz latem, kiedy idzie do góry, czy opada, bo aż takim meteorologiem nie jestem, ta rosa, tak? I są punktowe takie momenty, gdzie rzeczywiście ta widoczność spada. Kierowcy później zapominają, jeżeli już włączą, to zapominają ją przełączyć.
No właśnie o to chodzi. Z tym, że chciałbym tu zauważyć, bo ktoś może powiedzieć, że no nie wiedział, że te światła są włączone. No niestety, a może stety, każdy pojazd musi być wyposażony w kontrolkę na tablicy rozdzielczej, która informuje o działaniu tych świateł i to jest wymóg techniczny dla każdego pojazdu. Tak samo jak kontrolkę świateł drogowych, czyli tych długich. Muszą być, dla świateł przeciwmgłowych tylnych ta kontrolka jest pomarańczowa, dla świateł drogowych niebieska i to są wymogi nałożone rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i każdy pojazd musi takowe oznakowanie posiadać. I niesprawność taka polegająca, że nie ma takiej informacji dla kierowcy, to jest, może być również podstawą do skierowania na badania techniczne dodatkowe.
Czas naszego spotkania dobiegł końca. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to spotkanie z naszymi widzami, słuchaczami, za to, że no nade wszystko właśnie możemy informować, edukować, możemy w ten przyjazny sposób kontaktować się z obywatelami, użytkownikami ruchu, z osobami, które mają różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne. Naszymi gośćmi byli pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu. Dziękuję pani inspektor.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Dziękuję panie komisarzu.
Dziękuję, szczęść Boże.
I ratownicy medyczni, pani Sonia Baraniak. Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Arkadiusz Szefler, Grupa Ratownictwa PCK w Toruniu.
Dziękuję również, szczęść Boże.
Dziękuję. Dziękuję także słuchaczom za współtworzenie, za zapytania. Pamiętajmy o tym zasadzie ograniczonego zaufania, pamiętajmy o kulturze, o życzliwości, o tym, żeby dbać o bezpieczeństwo swoje i innych najlepiej jak potrafimy. 23.40, teraz Dukin Altum, rozważania o duchowości, następnie wiadomości, przegląd prasy polskiej i nowy nocny program.